Po któregoś lata wzięto nas, wszystkich dyrektorów europejskich, do Grecji i ówczesny dyrektor Europy właśnie pokazał slajd Be Bold, taki czarny i biały Be Bold, i powiedział: słuchajcie, a teraz tu chcemy wypracować, jak ten biznes, który mamy w tej chwili, pomnożyć razy dwa. W krótkim czasie.
Taką prezentację szanuję.
Skończył się ten meeting, no tam trochę było polityki, no bo nikt nie mógł powiedzieć, że to niemożliwe w niektórych miejscach i tak dalej, ale gdzieś tam PPP, korporacja. A później wszyscy wyjechali, a ja miałem samolot następnego dnia i wszedłem sobie do zatoki takiej, pamiętam, pływałem. Sobie tak myślę, kurczę, a dlaczego nie? Może ta, i co było ciekawe na tej prezentacji później właśnie, o której opowiadałem, jak przyjechali tym prywatnym samolotem, to powiedziałem: aha, jeszcze tak a propos. My jesteśmy jedynym krajem, który zrobił to razy dwa. Be bold. Nie.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Dobrze, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. To jest intro, zaraz poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Witold Kowalski, bardzo dziękuję za przyjście.
Miło mi.
Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz, czyli w sumie to, o czym rozmawialiśmy właśnie. Mhm.
Aktualnie jestem niezależnym konsultantem i mentorem. Pracuję z osobami, ale też w zasadzie więcej z firmami, do których podchodzę w sposób holistyczny, czyli kompleksowy. To jest dość rzadkie, a ta moja umiejętność i doświadczenie w tym zakresie wynika z tego, że 20 lat byłem dyrektorem generalnym. Najpierw w 91 Telepizzy Polska, zakładałem ją w czasach, kiedy jeszcze nie było dostawy za bardzo, nie było mozzarelli, mąki wysokoglutenowej i kilku innych rzeczy. 7 lat prowadziłem.
Bez dostawy w ogóle, czyli nie dzwoniło się do Telepizzy?
Nie, to było tak, że po prostu były restauracje, kilka pizzerii w Warszawie i tyle. I dostawa, no oczywiście tam ktoś mógł dojechać, dowieźć. Już były początki Pizzy Hut, Domino's się też jako franchise otworzyła, później zamknęła. Ale nie było tego w taki sposób profesjonalny dostarczane, jak hiszpańska Telepizza. Tam się szkoliłem, to byłem w lokalu, szkoliłem się w lokalu, w którym było 40 motocykli, które jednocześnie jeździły. To jest niewyobrażalna zupełnie skala. Wystarczy sobie to tak uzmysłowić, jak to na ulicy wygląda. Przed lokalem stoi 40 motocykli, tak? Tego się nie znajdzie nigdzie w Polsce. Mhm. A tak to wyglądało, więc mówię o profesjonalnej dostawie. To było 7 lat. Zostawiłem firmę zyskowną, 10 lokali, centrala produkcyjna, a później 13 lat w Nike. Też od samego początku. Przejęcie biznesu od dystrybutora, otworzenie polskiego oddziału. My byliśmy takim poligonem doświadczalnym dla Nike w tej części Europy.
Polska.
Polska. No i później ten nasz region, Simija, tak, to była i centralna, wschodnia, Rosja. Bywało, że i Skandynawia, i Benelux, tak, to były inne zmiany, ale generalnie też Bliski Wschód, Izrael, Grecja i nawet dystrybutorzy afrykańscy, to był jeden region.
Jeden region taki ogromny?
Tak. Oto w tej nomenklaturze amerykańskiej to Simija się nazywa, Imija to zachodnia Europa, Simija to centralna, wschodnia, Middle East i tam Afryka.
Mhm. Powiedziałeś, że szkoliłeś się w Hiszpanii. To robiłeś już bezpośrednio szkolenie do Telepizzy, czy tak. Jakieś... Okay.
Tak.
A jak wyglądały twoje początki? Jakby jak to się stało, że od ciebie, załóżmy jak miałeś 15 lat, doszedłeś do tego, że nagle otwierasz Telepizzę, jeden ogromny brand i Nike, drugi ogromny brand? Mhm. Bo tego odcinka trochę nie rozumiem.
A no tak. No to ciekawa historia, którą opisuję w książce, bo jeszcze muszę zaznaczyć, że w 2 miesiące temu wydałem książkę Prawdziwy lider w firmie z sensem, do której do której przeczytania bardzo wszystkich zapraszam i zachęcam, gdyż to są zebrane moje doświadczenia z tych 30 kilku lat pracy oraz z, no, czyli tak, mówię trochę o liderze, nawet dużo, tak przekrojowo, co to dla mnie oznacza i dlaczego ich jest tak niewielu obecnie. A potem mówię o firmie, tak? Jak zarządzać firmą strategicznie. No to jest wiele, wiele tam rozdziałów.
Tak, o wartościach też wiedziałem, że mówisz.
Tak, jest. Oczywiście o wartościach to jest w tej pierwszej części, a później w drugiej to one się przewijają, bo to są wartości lidera, przywódcy, a później to jest wdrożenie albo tylko zapisanie na tablicy i nikt tego nie przestrzega. Więc napisałem tą książkę. To jest trochę taki element mojej misji. Potem mi się udało 24 liderów wychować w cudzysłowie, jakieś coś mi umożliwić, coś im pokazać. Oni teraz są dyrektorami w firmach zachodnich, czy w polskich, czy mają własne interesy, więc mogę powiedzieć, że coś tam osiągnąłem.
Czyli tak, prowadziłeś ich jako mentor, tak?
Prowadziłem ich jako dyrektor zarządzający, tak? Ludzi, którzy u mnie pracowali, tak? I okay, oni właśnie wyrośli do tej roli, tak? W wyniku tego, że współpracowaliśmy razem i oni byli do tego oczywiście predestynowani jakoś mentalnie. Więc to nie ja ich urodziłem i wychowałem od małego, tylko w pewnym momencie gdzieś tam może coś pokazałem, czy coś umożliwiłem. Natomiast wracając do twojego pytania, to właśnie w książce to dość dokładnie opisuję w pierwszym rozdziale. I to wyglądało mniej więcej tak, że był na SGPiS-ie, obecnym SGH, był taki elitarny wydział handel zagraniczny. To taka furtka do central handlu zagranicznego firm, które prowadziły handel z Zachodem. Tak? To teraz dla ciebie czy tu słuchaczy może być abstrakcja, ale no, kiedyś stało się w kolejce po paszporty i później się oddawało i ten podróże na Zachód były bardzo ograniczone.
No nie i było internetu.
W ogóle inne rzeczy, tak, to niewyobrażalne być może dla was, młodego pokolenia.
Ja jeszcze troszeczkę pamiętam, mam 29 lat, więc okay, to byłem tam troszeczkę, tak, ale to byłem mały, bardzo więc mało.
No pamiętam. Właśnie, tu komunizm, stan wojenny, te sprawy, więc ja spotkałem kogoś, kto pracował w handlu zagranicznym i on mi tak zaimponował. Później się okazało, że no tam różne inne rzeczy za tym stały, ale to nie, w książce to doczytacie, co tam się zdarzyło. Ale,
zapraszamy do książki.
Ale faktem jest, że powiedziałem, dobra, to ja będę studiował handel zagraniczny. Pomyślałem sobie w pierwszej klasie liceum, że będę się uczył hiszpańskiego, bo nie chcę się do żadnych partii zapisywać komunistycznych, PZPR-ów, więc jak będę znał hiszpański, to może ktoś mnie... No, nie będzie innych, więc może coś tam, jakąś karierę zrobi.
Ale czyli już jakby jako dziecko miałeś taką iskrę do tego, żeby tak, robić rzeczy, żeby się uczyć, żeby się
tak,
rozwijać.
Tak, niewątpliwie. I angielskiego się uczyłem praktycznie od podstawówki, więc no, jakiś tam bagaż doświadczeń miałem, poważnie do tego podchodziłem, no i dostałem się na ten handel zagraniczny. Skończyłem go, no i rozpocząłem jeszcze w czasach komunizmu pracę w centrali handlu zagranicznego. Impex Metals sprzedawałem łożyska toczne. A po dwóch latach nagle się wszystko otworzyło, bo no, wybory wygrane, 89 rok, opozycja przejęła Senat, część Sejmu i powstał pierwszy rząd. I nagle zobaczyłem ogłoszenie, poszukujemy do ambasady amerykańskiej asystenta jakiegoś. No więc napisałem, okazało się, przyszedłem na rozmowy, rozmawiałem, zostałem asystentem attaché handlowego ambasady amerykańskiej. Tak po prostu prawie z ulicy.
Zgłoszenia z gazety.
Małego zgłoszenia z gazety takiego, już, których już nie ma w tej chwili. No chyba się spodobałem i to, co się zdarzyło później, to nagle przez moje biurko zaczęły przelatywać wszystkie misje handlowe, największe firmy amerykańskie, spotkania rządowe, bo w Polsce w ogóle nie było żadnej infrastruktury, żeby pomóc takim firmom, a Polska stała się modna jako miejsce, nowa demokracja i tak dalej.
Taki nowy rynek się otworzył.
Tak. Mhm. I po prostu niesamowitą, to niesamowite doświadczenia były, jakie ja firmy tam poznałem i one mnie poznały. I co było ciekawe, no oczywiście tam nie mogłem awansować, ale na przykład zostałem najbardziej pomocnym pracownikiem Departamentu Handlu na całym świecie. Tak, taki tytuł dostałem. Nawet w książce zdjęcie pokazuje i ten dyplom.
To chyba jest w pewnym sensie jakiś awans, albo przynajmniej odznaka.
To nie, no to było dla mojego ego i takiej dumy, to oczywiście było super rzecz, tak? Więc, ale oczywiście to jakieś było ograniczenie, bo nie byłem Amerykaninem, więc pewnego dnia przybył do biura Amerykanin, który zwerbował mnie do Telepizzy, tak? I on miał ją otworzyć, ale mu się to nie udało po 2 latach wcześniejszych. Ja przyszedłem i w pewnym momencie dowiedziałem się, że on odchodzi. Ja to wszystko przejmuję. Byłem szkolony na kogoś innego i nagle zostałem dyrektorem generalnym biznesu sektora, który nie istniał w Polsce.
Ile lat miałeś?
No, 20, już ci powiem, załóżmy.
Plus minus.
29, załóżmy.
Aha, tak. Czyli już byłeś trochę
28 może, tak.
To jak się czułeś, że nagle wrzucili cię na aż tak głęboką wodę? Bo rozumiem, że to jest bardzo głęboka woda.
3 dni nie, słabo spałem, a później się zaadoptowałem. Po prostu no, trzeba było coś robić, znaleźć te lokale, podpisać umowę, zapewnić tą... właśnie sprowadziłem przez właśnie Telepizzę pierwszą fabrykę do produkcji, znaczy fabrykę, linię do produkcji mozzarelli w OSM Szczurowa pod Krakowem. Potem no, te wszystkie rzeczy załatwiałem, zbudowaliśmy lokal z zespołem. Pierwszy, później drugi, później trzeci, czwarty do 10 i to tak wszystko szło. Coraz bardziej wychodziłem z roli mikromenedżera. To już jak
Wychodziłeś z roli mikromenedżera, w sensie, że mikrozarządzałeś ludźmi?
No tak, bo to ja to też w książce opisuję. To jest taki pewien naturalny etap pomiędzy zarządzaniem samym sobą, co już się robi dobrze, a zarządzaniem ludźmi, czego się trzeba nauczyć. Więc przychodzi taka tendencja, żeby to robić po staremu, tak? Czyli wszystko kontrolować. I tak dalej, i tak dalej. Ale tak się nie da. Jak przy rosnącej skali po prostu to się nie da zrobić. Więc uczyłem się tego.
Pewnie na metodę prób i błędów.
No, oczywiście, tak. I po prostu jak już... Bo Telepizza miała jedną wadę, słabo płaciła. Tak? Znaczy dobrze płaciła na początku, a później było gorzej. Więc w pewnym momencie powiedziałem, nie, to ja już dziękuję. No tam był mały taki epizod z współpracą z Venture Capital możliwą, ale to naprawdę w książce jest zapisane i nawet żartobliwie to czytelników odsyłam do tego. Ale potem, czyli jak już zdecydowałem się, że Telepizza to już nie, zostawiłem tam zespół, który to pociągnął do 100 lokali w Polsce. A ja znowu wszedłem w jakieś tam procesy rekrutacyjne i oczywiście był jakiś przypadek, że nagle jeden headhunter zaczął mnie przesłuchiwać i powiedział, no, że to coś z branży sportowej i tak dalej. I...
Nie powiedzieli ci, że Nike na początku?
Nie, a ja im to powiedziałem. To na pewno Nike. A pani powiedziała, as a matter of fact, yes. No i to ja wtedy powiedziałem, to już nie szukajcie nikogo innego, ale to tak niestety nie działa, musi być krótka lista. Pojechałem do Holandii, do centrali europejskiej.
Jak oni zareagowali na to, jak powiedziałeś, żeby już nie szukali nikogo innego?
Nie, to uśmiechnęła się pani, chyba mi polubiła bardzo.
Ale to był dobry chyba ruch, co?
Tak, tylko to no wiadomo, że ja tam w tej końcówce to z kilkoma gwiazdami startowałem, ale to, co przekonało Nike do mnie, to właśnie takie podejście hands-on, takie, że ja się nie boję takiej prawdziwej pracy, a nie siedzenia za biurkiem i tam sobie budowania czegoś, tylko po prostu ja to potrafiłem, coś udowodniłem, że potrafię zbudować, a nie przyjść na zastanę i później mówić, że to wszystko ja.
Tak? Ta telepizza cię pewnie na to dobrze przygotowała.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I to właśnie, że w tej pracy z organizacjami rządowymi, z przemysłem USA i Polski, to też było bardzo ciekawe doświadczenie o różnych aspektach.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Czy to, że pracowałeś w ambasadzie, mocno wpływało na to, że te firmy chciały cię zatrudniać? Czy to jest takie bardzo dobra pozycja w CV?
Myślę, że to jest trochę tak, że ci, którzy pracują dla rządu, w tym amerykańskiego, to tak marzą o pracy w biznesie, tak? ale nie zawsze mają do tego kwalifikacje takie realne. No a niektórzy, którzy są w biznesie, to mają ambicje, żeby tutaj zmieniać świat albo zrobić z tego biznes, tak, na szczeblu państwowym. Więc myślę, że niespecjalnie. To może bardziej ciekawe było to, że to był taki unikalny okres. Jak o tym opowiadałem, to było po prostu ciekawe. Tak?
Mm-hmm. Okej, okay, czyli biorą cię... Jak wyglądały może jeszcze powiedz ostatnie etapy rekrutacji? Mówisz, że startowałeś już później na samym końcu z jakimiś gwiazdami, więc to pewnie nie było też jakieś super łatwe.
No nie było i co więcej, miałem jechać do tej Holandii, a inny headhunter powiedział, słuchaj, mam dla ciebie ofertę, tak, ale w Paryżu musisz tam pojechać, porozmawiać. Ja mówię, no ale ja chcę Nike, tak? A oni na to, nie, ale to pojedź, przecież to wszystko zapłacone i tak dalej. Niech oni z tobą porozmawiają i może się dogadacie. Nie wiadomo, jak z tym Nike będzie, przecież jesteś dopiero na krótkiej liście.
Ale Nike jest tylko jedno.
Nike jest tylko jedno. No ale ja nie wiedziałem, czy to jest dla mnie to Nike, tak? Bo to nie było tej pewności. No i pojechałem do tego Paryża. 7 godzin miałem interview. 7 godzin. No i oni wyjechałem i jeszcze mi zapłacili bilet do Amsterdamu. Ten headhunter. Mm-hmm. No to wtedy ja pojechałem do tego Amsterdamu na to spotkanie.
A jaka firma była w Paryżu?
A to nie mogę powiedzieć, tak, ale z branży tam logistycznej. Tak? Okay. Mm-hmm. I oni mi wróciłem do Polski po tych wszystkich spotkaniach, bo już rozmawiałem nad szefem na Europę w Nike. Charlie Densonem, taką legendą, jednym z pierwszych pracowników. No i wróciłem do Polski, dzwonią do mnie z tej firmy z Paryża i mówią, no dobrze, masz tą robotę, ale musisz się zdecydować teraz. I później to już nie. Tak, oni wiedzieli o drugiej ofercie. Tak?
Ale to była chyba taka technika sprzedażowa, to nie była prawda.
No oczywiście, tak, tylko no, oni chcieli mi jakoś zablokować. Tak? A ja powiedziałem, może nie dostanę tamtej pracy wymarzonej, ale się po prostu nie zdecyduję na to, trudno. Najwyżej nie będę miał 2 prac.
Zaryzykowałeś.
Tak, 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 tak. No i pamiętam, byłem jeszcze w niewielkim mieszkanku na ulicy Prostej, zadzwonił telefon, powiedzieli, bierzemy cię. Pojechałem na trzy miesiące, to miałem takie szkolenia i w Europie, i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach, i poznawałem ludzi.
Poznałeś Phila Knighta?
Poznałem Phila Knighta. Raz bezpośrednio, to było ciekawe, bo w Beaverton, w centrali Nike, jest taki budynek McEnroe, tak? Te wszystkie budynki są nazwane po sportowcach Nike. No i ten McEnroe Building, na 4. piętrze były te wszystkie zarządy i te ci najważniejsi z najważniejszych. I było ciekawe, że miałem spotkania z nimi, nie z Philem Knightem, ale z różnymi osobami. Mój szef, Skandynaw, mi tak to załatwił, bo kiedyś też tam był w centrali. No i na przykład siedziałem u gościa, który zajmował się Ameryką Południową i Centralną, a później, no znamy się do dzisiaj i tak wspominamy miło. On też znał telepizzę z Hiszpanii, z Meksyku. Mhm. Więc to było bardzo fajne spotkanie. On został później szefem Europy. No ale właśnie tak siedziałem sobie w tych różnych miejscach, spotykałem się. Phila Knighta spotkałem na korytarzu tam, na tym czwartym piętrze. Przywitaliśmy się, powiedziałem, że z Polski. Pierwszy kraj w tym rejonie, test i tak dalej. Bo to w ogóle, ta Polska to nie miała być otworzona tak standardowo. Customer service był w Holandii.
I do tej pory chyba jest.
Nie, już nie. Znaczy, to długa historia. Tak? Później przyszedł do nas, a później już jest bardziej centralny, bo to ewolucja firmy. Ale też jeden magazyn centralny na całą Europę, a nie w każdym kraju. To były nowości, dostawy pod drzwi klienta, systemowo dużo różnych zmian, takich, które w branży nie istniały, a my testowaliśmy. Tak? Więc no to było oczywiście duże wyzwanie, bo w Polsce Adidas to był wszystkim wtedy, tak? To nazwa generyczna butów sportowych to był Adidas.
Tak,
więc
mówiło się, że kupuję Adidasy, nieważne jakie buty kupiłeś. No tak. To jest swoją drogą pytanie rozrywkowe, które chciałem ci zadać, ale nie czułem, że to jest dobry moment, ale zadam ci je teraz. Mhm. Czy była między wami jakaś rywalizacja pomiędzy Adidasem a Nike'em?
No pewnie, że tak. Zawsze jest. I to, bo tak można powiedzieć, no w tej chwili Nike jest numerem jeden takim zdecydowanym na świecie, tak? Ale to nie było w każdym kraju i czasami długo nie było w różnych krajach.
Także ale u ciebie to już było. Ty już chciałeś iść do Nike jako jedynej firmy, więc coś, to oni już musieli zbudować ten brand.
Nie, tu w zasadzie na tym etapie to ja słabo odróżniałem autentyczne koszulki od podróbek, których było sporo. A jak było N, to myślałem, że to jest Nike, a to był New Balance. Więc ja miałem takie, ja nie byłem takim freakiem tutaj branży sportowej albo modowej. Mhm. No raczej po prostu słyszałem o tym brandzie, ale pomyślałem sobie, sport fajnie lubię.
Aha, czyli to nie było tak, nie, że byłeś jakiś zafascynowany?
Nie. Oczywiście coś tam sobie, czy podbiegałem, czy w siatkówkę grałem, ale to nie była jakaś pasja po prostu od razu. Tak? Okay. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Czyli ta rywalizacja była w każdym kraju od, no ale tutaj akurat w Europie Centralnej, Rosji i tych wszystkich innych miejscach to Adidas absolutnie dominował, tak? Więc trzeba było ten tort najpierw, no i w ramach jego poszerzania coraz większy kawałek zgarnieć.
Bo oni się chyba wywodzą z Niemiec, z tego co pamiętam.
Tak jest. I tak to się mniej więcej działo. W ogóle ja tak tłumaczę w książce ten moment, kiedy my przeskoczyliśmy ich. To taki moment prawdy był, jak ja to nazywam. I to było w ogóle ciekawe, bo to był jedyny rok, w którym nasza sprzedaż z roku na rok spadła. Ale ona spadła dla całej branży. To było zaraz po wejściu do Unii. I tylko była kwestia, kto jak spadł. Tak? I okazało się, że my spadliśmy niewiele, a oni spadli bardzo mocno. I to przeważyło. Przeskoczyliśmy na pierwszą pozycję i już jej nie oddaliśmy.
Była jakaś wielka impreza firmowa?
Właśnie nie. To było ciekawe, bo taki średnioroczny wzrost Nike to był tam około 20%.
Bardzo dużo.
To był ogromny wzrost. To jazda bez trzymanki była naprawdę. I ten jeden spadek, no to uznaliśmy za porażkę, tak?
A ile wtedy spadliście?
O 4,7%.
A Adidas, pamiętasz?
O 27%.
Ha!
No i to zrobiło wielką różnicę, więc my myśleliśmy o tym jako o porażce, ale któregoś dnia tam wszyscy wylecieli z Adidasa i ktoś się ze mną umówił tam z tej ekipy. Może tak, a może jakoś współpracować, coś i tak dalej. Ja się dowiedziałem o tym spadku ich, przyszedłem do biura i mówię, słuchajcie, wielki sukces. I to było ciekawe też, że dzięki temu spadkowi my jak naprawdę ogromny krok w różnych reformach systemowych, w pewnych narzędziach, które rozwijaliśmy, zrobiliśmy. I on nam bardzo pomógł tak przyszłościowo tak uzbroić się na coraz większe wzrosty. Pamiętam, kiedyś tu ze Stanów przyjechała prywatnym samolotem cała ekipa. ja pokazywałem właśnie ten schemat, który możecie czytelnicy zobaczyć w książce. I jak oni to zobaczyli i ja im to wytłumaczyłem, tak?
O jakim schemacie mówisz?
Nie o schemacie, bo... o tym grafie, który pokazuje lata na osi X i przyrosty sprzedaży obu firm na osi Y, tak? I w czasie, jak to się przełamało, tak? No to później w toalecie, bo to jak zaprezentowałem to wszystko, to jeden z weteranów Nike mówi, siusialiśmy do osobnych pisuarów, a on mówi, najlepsza prezentacja, jaką widziałem w Nike.
Bo pokonaliście Adidasa.
I kilka rzeczy, które zrobiliśmy, które nie zrobił żaden inny kraj na świecie, oraz utrzymaliśmy pewne stanowisko, które miało zniknąć z całego świata, tak? Jako, że to było kontrowersyjne, bo to było szkolenie produktowcy, którzy jeździli po sklepach i szkolili z technologii i w ogóle z Nike'a, to my to utrzymaliśmy stanowisko, a inni to miało być jakoś outsourcowane. I jak robiłem tą prezentację, a to tu trochę odwagi trzeba było, bo byli wszyscy najważniejsi, a ja nagle mówię, że Polska utrzymała to stanowisko. Ale była to decyzja tak kontrowersyjna, w ogóle w skali Nike, że widziałem, że połowa ludzi była zdziwiona, a druga połowa tak jest, dobra. No i co się stało? Stanowisko zostało przywrócone po jakimś czasie we wszystkich organizacjach.
Czyli wzięli przykład z polskiego rynku.
Tak jakby, tak jest.
Okej, okay. Czyli poruszasz się dosyć, powiedziałbym, że robisz takie bold moves.
Notabene w Nike to się nazywa właśnie be bold. I to było ciekawe, bo któregoś lata wzięto nas, wszystkich dyrektorów europejskich, do Grecji i ówczesny dyrektor Europy właśnie pokazał slajd Be Bold, taki czarny i biały Be Bold, i powiedział, słuchajcie, a teraz tu chcemy wypracować, jak ten biznes, który mamy w tej chwili, pomnożyć razy dwa. W krótkim czasie.
Taką prezentację szanuję.
I no, tu koledzy z UK, z Wielkiej Brytanii, no jak tu powiedzieć, że tak za dojrzały rynek nie będzie w stanie tego zrobić, choć w jakimś tam perspektywie później zrobił, tak? Ale tu mówiliśmy o kolejnych 3 latach, tak?
W 3 lata chcieliście pomnożyć o dwa razy na całym świecie.
Europę. Tutaj akurat to Europa była. No i tak skończył się ten meeting, no tam trochę było polityki, no bo nikt nie mógł powiedzieć, że to niemożliwe w niektórych miejscach i tak dalej, ale cześć tam PPP, korporacja. A później ja, wszyscy wyjechali, a ja miałem samolot następnego dnia i wszedłem sobie do Zatoki, tak, i pamiętam, pływałem. Sobie tak myślę, kurczę, a dlaczego nie? Może ta... I co było ciekawe na tej prezentacji, później właśnie, o której opowiadałem, jak przyjechali tym prywatnym samolotem, to powiedziałem, aha, jeszcze tak a propos. My jesteśmy jedynym krajem, który zrobił to razy dwa. Be bold. Nie?
A powiedz mi, czy wykorzystywałeś to, że powiedzieli coś takiego na prezentacji, jak podejmowałeś decyzję? Czyli zrobiłeś coś, co było właśnie jakimś bold move i niekoniecznie był dobry efekt, ale powiedzieliście nam, że możemy robić jakieś takie ryzykowne akcje. No,
największy be bold move, taki systemowy, to było, że my mieliśmy detalistów, sieci większe, mniejsze, sklepy Nike Only, które rozbudowywaliśmy. Mieliśmy specjalny program do tego, taki wymyślony przez nas. Ten udział polskich dobrych sklepów wzrósł znacząco w całej sprzedaży. No i teraz te różne sieci i sklepy, one, każdy z nich miał inny system POS, tak? Na poziomie sklepu do sprzedaży.
Mówisz o tym, że gdzieś klika w sklepie, jak to sprzedają
tak, buty. Tak. Kasa, systemy kasowe, liczniki ruchu i tak dalej, to wszystko. To dane z tego, z różnych systemów, my zasysaliśmy i integrowaliśmy w jedne dane, które później ja na jednej kartce papieru widziałem za tydzień, za miesiąc, za rok, w dowolnym tym. To było ogromne przedsięwzięcie, żeby widzieć dane detaliczne całego kraju, Nikt tego na świecie nie miał. Tak?
I to system, który by zaprogramowaliście?
My, tak, z jednym człowiekiem. I był moment, że musieliśmy zakupić serwery, ale nie mogliśmy powiedzieć centrali, że kupujemy dodatkowe serwery. Sy to wyobrażasz, mniej więcej. Nie? Ja opisuję to w książce, że gościu, jak, którym do dzisiaj jestem, który się nami w centrali opiekował IT, jak on zobaczył te serwery, ja mu najpierw powiedziałem, nie, to co to było, Boże kochany. Ale miałem taki dupochronik mały, bo szefowi ówczesnemu regionu powiedziałem, słuchaj, tu, tam, bo zapadła decyzja, to my wszystko będziemy centralizować, to wy tu nic nie róbcie sami, my to tam pracujemy na tym, do dzisiaj chyba to nie do końca zostało wypracowane. No, dzisiaj już tak, ale jeszcze wiele lat, kilka lat temu nie. A ja mu powiedziałem, to był gość bardzo doświadczony z UK, i powiedziałem mu, słuchaj, jesteśmy 4000 euro od wdrożenia tego systemu. Chcę, żebyśmy to zastopowali? A on powiedział, nie, nie, zróbcie to. Nie? Mhm. I ja tego maila pokazałem temu, przełknął to, zaadoptował i my zrobiliśmy ten system. I to było naprawdę bold, bo to mogło i mnie kosztować pracę, ale później jak rozmawiałem z dyrektorami ze świata, jak im mówiłem, co mamy, to wszyscy mi zazdrościli tego. Zresztą elementy tego systemu w naszym regionie w wielu miejscach później były wykorzystywane.
Gratulacje. To było chyba też ogromne ryzyko, bo potencjalnie mogliście stracić jakieś dane. Ktoś mógł się tam wkraść, czy raczej nie patrzyłeś na to w ten sposób?
Teraz ten problem oczywiście jest, oczywiście my się tam zabezpieczaliśmy na różne sposoby. Wtedy to nie był aż tak, bym powiedział, palący problem, może to było rzadsze. No, musieliśmy oczywiście te zabezpieczenia zrobić i tyle, tak? Ale no, jakieś tam ryzyko oczywiście zawsze jest.
Mm-hmm. A czy władowałeś się w kłopoty kiedyś przez to, że miałeś taki dryg do tych bold moves?
No tak, na przykład już kończąc z Nike, to tak doprowadziliśmy do podpisania reprezentacji Polski na Euro. Nie wiem, czy pamiętasz ten budynek wielki, orko, oklejony od góry do dołu, od fundamentów do samej góry, wieżowiec.
To było Euro 2012?
12, tak, tak.
To było we Wrocławiu, ja mieszkałem tam.
We Wrocławiu, ale to było i w Warszawie, no w innych miastach, Kraków i tak dalej. Okay. I Ukraina, Ukraina. To chodziło o Warszawę, tak? Mhm. Tam w Warszawie to było niesamowite. To Nike ocenił to jako najlepsza egzekucja taka outdoorowa na świecie w tym roku. W tamtym roku.
Wow, to masz bardzo dobre osiągnięcia.
No, to już zrobił mój team, bo ja już dokładnie w momencie Euro już byłem poza Nike, ale uważam, że ta duma z zespołu jest taka sama, czy jestem w nim, czy nie jestem, bo to był mój zespół i tyle. Ale miałem taki bold move właśnie w związku z Euro, żeby pobić w ogóle rekord sprzedaży replik tych koszulek reprezentacji Polski, tak? I cały plan zbudować i też zostawić coś w Polsce na dłużej, bo to się odbywa Euro, tam obklejają miasto, wszystkie firmy, a później odklejają to wszystko i zamyka się sprawa, tak? Mhm. Chciałem coś więcej zrobić.
Żeby coś zostało.
Żeby coś zostało, ale tak to nie działa, tak? Tak to nie działa, no ale... Myślę, że tam były pewne spięcia z tym związane. Powiem tak, 13 lat udawało mi się utrzymywać autonomię, ludzie mieli uśmiech na twarzy i wszystko to było dobrze, wszyscy byli szczęśliwi, najlepsze doświadczenie życiowe. W momencie, kiedy już centrala chciała, żebyśmy tak ruki paszwam, jak to w Związku Radzieckim się mówiło, czyli słuchać rozkazów, to tak już, może pewne nawet słuszne rzeczy, to nie do końca ja muszę świecić twarzą, żeby je wdrażać, skoro nie do końca się one godzą z moimi wartościami. Więc odszedłem.
Bo to chyba jest tak, że taki charakter jak ty masz nie jest dobry do korporacji, która jest rozwinięta na wysokim poziomie. Że taki charakter jak ty masz jest dobry do takiego startupowego podejścia, do szybkich ruchów.
Nie, powiem tak, że mój charakter, jak w książce przeczytacie, a właściwie to, jak ja sobie wyobrażam tego prawdziwego lidera, to on jest idealny do korporacji, tylko korporacje nie są idealne dla liderów.
To tak chyba nie działa.
No, więc to jest tak, że że ten żywot korporacyjny rządzi się swoimi prawami. Tam w efekcie decydują pieniądze, a nie dobrostan ludzi. Może na tym etapie to był motor rozwoju i to jest okej. Jak to będzie w przyszłości, to jest już jeszcze drugie pytanie. No ale na pewno dobrze by było, żeby w korporacjach byli liderzy według mojej definicji. Tak? I tylko, że często ja byłem 13 lat, byłem jednym z trzech na świecie, którzy na tym stanowisku przetrwali tyle. I nie dlatego, że ja tam się zasiedziałem. No, nie chciałem jechać gdzieś tam tabelki robić w centrali, koordynować jakieś rzeczy. Ja raczej jestem generałem liniowym. I nie lubię tak polityki takiej w najwyższym wydaniu. Więc te jedne z trzech krajów, gdzie dyrektorzy generalni mieli taki staż, tak przeciętnie to 3 lata i się to kończyło. Więc myślę, że udało mi się stworzyć taką enklawę, w którym to wszystko pięknie funkcjonowało i były wyniki, bo to jest po to, że tam się głaszczemy po główkach i szkolimy, to jest bardzo piękne. Natomiast tak naprawdę liczy się dostarczanie wyników, a przy okazji to, tak? A czasami można powiedzieć, że właśnie dzięki temu te wyniki są takie. Ale na to nie wszyscy tak patrzą. Bywa tak, że patrzą na wyniki, że tu zatrudnią jakiegoś przecinaka, który je wyśrubuje. Przy okazji na L4 psychiatryczne wyśle ileś osób i nadal jest dobrze.
Mhm. Czyli ty, pomimo tego, że robiłeś jakieś takie ryzykowne ruchy, to nie byłeś takim przecinakiem, który tylko śrubował wyniki?
W żadnym razie, wręcz odwrotnie. W składzie menedżerskim 50% kobiet, bardzo taki participation management, bardzo to opisuję w książce bardzo dokładnie.
Świadomie to robiłeś?
Świadomie, zdecydowanie świadomie.
Po to, żeby była kultura lepsza, żeby było tak, zbalansowane?
Tak.
To ciekawe.
Tak. I to powiem, tu nie chwaląc, a jednak chwaląc się, to naprawdę te czasy najkowskie, to wszyscy z wielkim rozrzewnieniem mój zespół wspomina. Tak? I co więcej mówi, że bez względu na to, gdzie będzie, bo też te osoby próbują i robią tą dobrą robotę dalej, także to jakby się niesie. Ktokolwiek wychodzi z pewnej definicji lidera i stosuje ją dalej, no to szerzy jakby ten kaganek oświaty dalej. Tak? Mhm. I z tego jestem bardzo dumny. No i dlatego mówię, że najwyższy poziom lidera to jest wtedy, kiedy wychowuje nowych liderów. No bo oczywiście to już nie jest tylko kwestia dostarczania rezultatów i jakieś tam zadowolenia ludzi, tylko jakby multiplikowania takiej nowego stylu zarządzania dalej.
I to jest twoja definicja lidera? Tak.
No, to długo by to bym odesłać musiał do książki, bo to jest bardzo wiele wymiarów.
Nie wiedziałem, tam jest sporo rozdziałów odnośnie liderstwa.
I problem, no tutaj z takich elementów może bardzo wyróżniających lidera w mojej definicji, to jest inteligencja emocjonalna.
Kompetencje miękkie.
To jest kompetencja miękka, ale może jeszcze ważniejsze, równie ważne, krytyczne myślenie, którego się nie jesteśmy w stanie w naszym systemie edukacyjnym nauczyć, czyli kwestionowanie tych zastanych rzeczy, że o, to jest dobre, niech tak istnieje, to już istnieje tyle lat, co z tym zrobić, co zmienić, tak? Jak podejść do tego inaczej zupełnie.
Czyli to, co zrobiłeś w Grecji, że pomyślałeś, dlaczego nie?
Dlaczego nie? Oczywiście ja wtedy nie myślałem o tym dokładnie jak, tylko dlaczego nie, tak? A to później przychodzi mniej więcej. Właśnie też to, co się dzieje, to nie są tylko moje pomysły, to są pomysły zespołowe, które są konfrontowane. Moje pomysły są konfrontowane z zespołem, pomysły ludzi gdzieś są filtrowane tutaj przez nas wszystkich z różnych punktów widzenia i z tego dochodzi się do jakichś dobrych rozwiązań.
Mm-hmm. A czy możesz mi powiedzieć o tym teamie, który stworzyłeś, 50% kobiet, 50% mężczyzn, bo to mnie zainteresowało. Jaka była twoja intencja dokładnie?
Żadna. To znaczy ja po prostu premiowałem i ludzi, którzy na to zasługują. i nie patrzyłem na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna.
Aha, okej, okay, w ten
tak?
sposób.
Czyli wiesz, 50% populacji to kobiety, tak? Mhm. Nawet troszkę więcej. I ja się w ogóle tym kryterium nie kierowałem. Ja też piszę w książce o tolerancji dla różnorodności, bo różnorodność daje wiele punktów widzenia, które później się spinają do dobrych decyzji, tak? I różnorodność, w tym punkt widzenia właśnie kobiecy, inny trochę styl, podejście, to wszystko się uzupełnia z męskim punktem widzenia i to jest wtedy bardzo okej.
Okay. Tak, bo ja pracowałem w software house, w którym pracowali sami mężczyźni i pamiętam jednego z zarządzających, że mówił, że chciałby zatrudnić kobietę i chodziło mu rzeczywiście o kobietę. Dlatego, bo to jest właśnie trochę inna energia w pomieszczeniu. Nawet już nawet nie chodzi o to, że w zarządzaniu czy w podejmowaniu decyzji, tylko w samym pomieszczeniu, że po prostu tak. inaczej się funkcjonuje, kiedy jest zrównoważenie.
Tak. No to trochę szatnia ten po WF-ie.
Dokładnie.
Tak, zupełnie inna dynamika. A tak naprawdę ja jako mentor też działam w Fundacji Liderek Biznesu przed 5 lat. Mam co roku jakąś mentee. Kobiety są bardzo utalentowane i z ogromnym potencjałem. Mają czasami przerwę na macierzyństwo, ale w zasadzie firma powinna umożliwić im swobodny powrót, bo to jest w interesie i rodziny, i kraju, i wszystkich, i firmy, i społeczeństwa. Więc ten problem, który ja widzę często w kobietach, to jest jakiś nabyte zaniżone poczucie własnej wartości, mimo tych wielkich kompetencji, które wiele z nich posiada. Tak? I
ale mówimy chyba o środowisku biznesowym, prawda?
O środowisku, no, ja bym powiedział nawet szerzej, o środowisku biznesowym to jest wyraźne, tak? Bo to ta konfrontacja i zestawienie następuje na poziomie, no to ilu jest dyrektorów kobiet w zarządach, tak? A ilu jest na takich stanowiskach? I to jest pewien wynik, ale to jest skutek czegoś, tak? I tu wiele firm tego nie do końca rozumie, ale ja powiem tak, że w moim mniemaniu zapłacenie kobiecie mniej na tym samym stanowisku niż mężczyźnie po prostu nie ma sensu. W Nike nigdy nikt by na to nie pozwolił, tak? Ale ja bym na to nie pozwolił w ogóle, tak? Dla mnie to jest w ogóle nie jest żadne kryterium, że kobieta to może zarabiać mniej, bo ona coś, tak? To jest bardzo dziwne, ale jednak różne raporty pokazują, że kobiety na tych samych stanowiskach zarabiają często mniej.
Ja mam wrażenie, że to wynika głównie z tego, że ja jako facet mam wrażenie, że to czasami wynika nawet trochę z głupoty. Że ja po prostu mniej myślę i jak ktoś mnie pyta, ile chcę zarabiać, to ja powiem, ile chcę zarabiać. A kobieta myśli troszeczkę więcej i z tego wydaje mi się, że wynika z samej propozycji. Z tego, że ja po prostu zaproponuję, a kobieta się wstrzyma.
No tak, ale jak ja przychodziłem do Nike i za punkt referencyjny miałem swoją pensję w telepizzy i powiedziałem, ile chciałbym zarabiać, to oni powiedzieli, nie, będziesz zarabiał więcej.
To jest firma, dla której warto pracować.
A jak przyszedłem później do mojego następcy Hiszpana i on się spytał, no dobrze, ale tak powiedz mi, bo wiesz, to Nike to jest dla mnie marzenie absolutne. No trudno. A ile będziesz zarabiał? Wiesz co, tak mu pokazałem, razy 5. A on po prostu widziałem, że się...
Zaproponowali ci 5 razy więcej?
Tak. 5 razy więcej niż nie tyle, co ja prosiłem, tylko co zarabiałem w telewizji.
Okay.
W związku z tym on się widziałem dokładnie, on się wychylił za monitora i mówił, niemożliwe. No, ale tak to się zdarza. Tak? To był bold move przy przejściu. Jeden z...
Tak jest. To jest słowo, fraza, klucz tego podcastu. Bold moves. Powiedz mi, jak pracowałeś w Nike, zacząłeś dużo pracować z ludźmi, którzy są ze Stanów Zjednoczonych na pewno. I jak wpłynęła na ciebie praca z ludźmi ze Stanów Zjednoczonych? Bo oni mają znacząco różną kulturę od nas, zwłaszcza w czasach, w których ty z nimi pracowałeś, bo teraz to jest internet, to się mamy możliwość komunikacji. Wtedy nie było takiej możliwości, więc jestem ciekawy, jak podchodziłeś do tej ich kultury, która jest taka trochę bardziej, mam wrażenie, wyluzowana. I też taka, żeby zaproponowali ci więcej pieniędzy, chociaż nie chciałeś.
No w zasadzie o kulturze amerykańskiej pracy trudno ją uogólniać również w czasie, tak? Prawdopodobnie w Luizjanie się pracuje inaczej niż w Nowym Jorku, tak? W Nowym Jorku zdecydowanie bardziej intensywnie. Można by powiedzieć bardziej, że jak kultura biznesowa amerykańska różni się od kultury europejskiej, na przykład, nie wiem, szczególnie niemieckiej, tak? Gdzie tu jest hierarchia, Herr Professor, tak dalej, panie dyrektorze, a w Nike jest to bardziej bezpośrednie i w ogóle w wielu firmach amerykańskich. Zdawałoby się zdecydowanie łatwiejsze, tak? Więc Nike też rósł, jak Shudoga przeczytasz.
Czytałem.
Właśnie, to zobaczysz, jak od małej firemki Phil Knight ewoluował, tak?
I jak zamawiał buty z Japonii i pisali mu jeszcze kilka dni.
No, I więc firma też ewoluowała bardzo. Jak ja przyszedłem do niej, to była w takim małym kryzysie, bo to były sprawy związane z tymi fabrykami, tak? Że tutaj płacą mniej niż w Stanach i tak dalej, i tak dalej. To był taki zły PR. Więc to było, firma była na poziomie 10 miliardów dolarów sprzedaży. A jak odchodziłem, na 30 miliardach dolarów sprzedaży. Trzykrotnie wzrosła. I inny był sposób zarządzania, i to też często te 13 lat pozwoliły mi zobaczyć, na przykład, co było wymagane ode mnie na początku, a później na przykład przyszedł właśnie ten, z którym siedziałem w tym pokoju na czwartym piętrze McEnroe Building, Fritz van Paschen, mój kolega teraz, który odszedł od McKinsey i zaczął wprowadzać pewne elementy w Nike z McKinsey, czyli z najwyższej półki. Tak? Mhm. I to było bardzo zauważalne, że nagle się firma bardzo profesjonalizuje, bo też Nike popełniało wiele błędów i tak to można by dużo, dużo mówić. Ale z biegiem lat to coraz było precyzyjniejsze i takie systemowe i powtarzalne przy zachowaniu jednocześnie innowacji i takiej świeżości, tak? I Nike is about change, jak mówi jedna z maksym Nike, którą opisuje większość z nich, nawet porównuje do maksyma Amazona, tak? To jeszcze raz zachęcam, bo tam jest w tej książce jest kopalnia wiedzy, ale już wiem to, że dla ludzi, którzy mają pewne doświadczenia mogą, bo generalnie osoby, które wchodzą, to mogą powiedzieć, w zależności od tego, jak zostały wychowane, wykształcone, mogą powiedzieć, okej, dla mnie to jest super, ja się pod tym podpisuję w 100%. No tu jeśli chodzi o elementy firmowe, no to nie mogę powiedzieć, bo nie mam doświadczenia, tak? Ale teraz osoby dojrzałe, bo ja tam mam nawet rozdziały 50+, tak? Ale osoby bardziej dojrzałe z doświadczeniem, jak one to czytają i mogą skonfrontować to doświadczenie z tym, co ja napisałem, to dopiero widzą tego wartość, tak? Bo ktoś może, ja tu podaję taki przykład, mów zawsze to, co myślisz, może w dyplomatyczny sposób, tak? Nie, no, to jest chyba oczywiste, prawda?
Tak, jak najbardziej zgadzam. Chociaż są argumenty, że czasami warto kłamać, ale...
No właśnie, ale teraz jeżeli stoi się przed kimś z góry i nagle jest jakiś naprawdę fuck up, tak? I trzeba to powiedzieć w oczy, a nikt nie chce tego usłyszeć, no to się już zaczynają schody, tak? Mhm. I tu ja paradoksalnie myślę, że dojrzali menedżerowie cenią taką szczerość i otwartość komunikacji, którą trzeba stworzyć, ale jednak w wielu firmach, w bardzo wielu firmach i w Nike też zdarzało się, że ego tam coś się rozbudowało za bardzo i to powodowało różne gdzieś konflikty. Na szczęście nie u mnie, tylko gdzieś tam wyżej. No niestety, nie jesteśmy doskonali i różnie ludzie popełniają błędy w super firmach, w średnich i w słabych.
No chyba normalne. Ludzie zawsze popełniają błędy. To, co mnie najbardziej zapamiętałem chyba z tej książki Shudoga, to było to, że Nike produkowało buty w Chinach i że mieli taki problem z dowiezieniem porządnej jakości z fabryk chińskich, że jak znaleźli podróbki, które były dobrej jakości, to zamiast pozwać ich, to zaczynali produkować w tej fabryce.
No to w ogóle to dłuższy temat jest. Ten cały kryzys, który tam się powstał, oczywiście on gdzieś tam był nadmuchany PR-owo, bo to jak, nie wiem, media rzucą się na...
A to nie był jakiś atak na przykład ze strony innych firm?
Trudno to do końca, nie, w zasadzie z innych firm nie, bo te inne firmy robiły dokładnie to samo. Tylko akurat Nike jest amerykańska, to ten kryzys PR-owy był w Ameryce, więc jakby na innych się nie patrzono i również na branże pokrewne, modowe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu był to temat i na pierwsze strony gazet i ciągniemy ile się da, żeby ten sprzedaż
rosła. Żeby nabyć wyświetlenia.
Tak jest. Natomiast co było ciekawe, że po tym wszystkim to Nike założyło takie stowarzyszenie wszystkich producentów, czy integratorów może bardziej, tak, typu Adidas, Nike. I wyznaczono zupełnie nowe standardy, tak, które są przestrzegane. Tak, i
mówisz o fabrykach.
O fabrykach, tak. Mhm. I też pamiętaj, że większość fabryk jest, znaczy wszystkie fabryki są partnerskie, tak, to nie są fabryki Nike, czy Adidasa, czy Pumy, czy Reeboka, tak, własne.
Czyli one są partnerskie, to znaczy, że różne firmy w nich produkują.
Bywa i tak, ale albo produkują na wyłączność, ale nadal to ktoś inny produkuje. I oczywiście można powiedzieć, no jak ty tutaj zatrudniasz dzieci, no to my nie odbieramy od ciebie, nie dajemy ci zleceń. I to jest jakaś tam decyzja, tak? Ale tak naprawdę to w teorii możemy powiedzieć, to nie my, a w praktyce to ten ruch, to ustalmy standardy, które są dla fabryk branży i przestrzegajmy tych standardów. I to ten problem został rozwiązany, aczkolwiek to, że są różnice i w sile nabywczej, i w płacach w Afryce, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, w tym w Nowym Jorku, no to jest oczywiste.
W Polsce też są.
I w Polsce też.
A byłeś kiedyś w takiej fabryce?
Czy ja byłem w fabryce Nike? Nie byłem. Natomiast te fabryki, sporo o nich słyszałem z różnych źródeł, bo wielu kolegów, którzy się tym zajmowali. Na przykład to było ciekawe, że są fabryki w bardzo wielu krajach świata, też zależy się od rynku, na który jest dostarczony produkt, ale były fabryki w Azji, nie tylko w Chinach, w Wietnamie, Tajwanie, w Indonezji, Korei, ale też tutaj gdzieś Indie, Bangladesz czy Pakistan, ale też na przykład w Europie były i czy tuż przy były gdzieś na Węgrzech, w Maroku, więc Portugalii. Ale na przykład, to mówimy o masowym produkcie, ale jak Cristiano Ronaldo sobie dostawał buty od Nike, to jego kopyto dokładne jest we Włoszech. Tak? I we Włoszech są te robione rzeczy na zasadzie takiej indywidualnej. Tak?
Robią mu pod stopę te Nike?
Oczywiście, tak. No tutaj... Przy tych ikonach sportowych Nike, no to produkty, oczywiście powiem tak, że to generalnie to nie jest tak, że o tutaj robimy dobrze, a tam robimy źle, tak? Tu robimy masowo, tylko to jest, chyba raczej chodzi o serwis, o consumer experience tych sportowców, dostępność i taką troskę.
I potrzeby też mają inne kompletnie.
No dokładnie, tak. I to, no, jeżeli dana gwiazda, Michael Jordan, który ma osobny brand, prawda, w Nike, ale jak on potrzebował butów do koszykówki, no to nie znaczy, że on je tworzył, ale on je w pewnym sensie współtworzył, testował, eksperymentował, bo przecież nie wszystko było idealne od początku. Na przykład w futbolu, jak ja przychodziłem do Nike, to Nike dopiero zaczęło istnieć w futbolu, zaczynać. Podpisało reprezentację Brazylii, mistrza świata po prostu. Mhm. Ale rozwój, bo stworzyć koszulki, dresy i tak dalej, no to może w zasadzie przy odrobinie szczęścia, tam są jakieś technologie różne, to każdy, ale już dobre buty, które redefiniują rynek, dla różnych pozycji, a to już jest sztuka i tego trzeba się nauczyć i zdobyć doświadczenie.
Mhm. Chyba pamiętam z tej książki Shudoga, że ten Bauer albo Bauerman, nie pamiętam nazwiska.
Bauerman.
Wymyślił jakąś podeszwę właśnie, która była rewolucyjna do biegania.
No to, ale to mówimy już nie o badaniach i rozwoju, tylko o manufakturze na tamtym etapie. Mhm. Bo on tą podeszwę waffle, to pierwsze podeszwy to rzeczywiście na Gorfornicy były robione, tak? I jak pojawił się Nike na jakichś tam targach, w których uczestniczył Adidas, no to Adidas, towarzystwo Nike'owskie zlał, powiedział, no da, goście tam na Gofrownicy zasuwają te podeszwy. Co to dla nas za konkurenci? Lekceważenie.
Mhm. Nigdy nie lekceważ przeciwnika.
Nigdy.
Jak marki takie jak Nike albo Apple dochodzą do takiej ikony kulturowej? Jak to się dzieje, że... Wydaje mi się, że Adidas nie jest na tym poziomie. Nike to jednak Nike. Że jakbym miał zaprosić kogoś, kto jest dyrektorem generalnym Adidasa, to by mnie tak nie interesowało. Mnie interesowało Nike.
Oczywiście Adidas też przeszedł ewolucję. Zresztą de facto to sporo rzeczy branża i inne firmy kopiują z Nike, tak? Ale robią to nie jako lider, tylko jako follower. Tak? I to oczywiście robi różnicę. Ale to ja obserwowałem nawet tu w Polsce, usłyszałem, jakie tam rzeczy ewentualnie Adidas kopiował od nas, tak? No i to jest okej, okay, bo to są prawa rynku, to jest jedna ze strategii, więc wszystko jest okej. Okay. Natomiast ważne jest w tym, dlaczego te marki stały się takie kultowe, no to... To ja pamiętam wywiad, tą ostatnią rozmowę przed zatrudnieniem jest Charlie Densonem, szefem Europy. I on się pyta, właśnie zadał mi dokładnie to samo pytanie. Ja tam kilka rzeczy odpowiedziałem na to w miarę poprawnych. A on mówi marketing, brand, tak? Brand to jest wszystko, tak?
Brand?
Czyli możemy powiedzieć, że Nike jest organizacją marketingową, która działa na świadomość młodych ludzi, tak? I było tak, że jak ja przychodziłem, to słowo moda było zabronione w Nike. We are about sports. No ale wiadomo, że jest ogromny sektor rynku, który jest modą inspirowaną sportem. Tylko że były firmy, które poszły w modę inspirowaną sportem bez korzeni tych sportowych. I wiele z nich, i tu w Polsce też tak było z Pumą na przykład, po prostu wsiąkły. Natomiast i też z Reebokiem częściowo. Natomiast te firmy, które były osadzone w sporcie, tak, to, że Nike promuje but z najwyższej półki, najdroższy, to nie znaczy, że on się będzie sprzedawał. On jest pewną inspiracją. Na podstawie tej technologii są opracowane buty, jak to się nazywało, takedowny, które ją wykorzystały, ale nie były tak zaawansowane, ale równie dobre. Tak? Więc... Innowacja jest źródłem postępu. Tak? Nike ma 4 sezony i w tych sezonach musi dać konsumentom zawsze coś nowego. Tak? Czasami te innowacje są absolutnie przełomowe, czasami są takie sobie, ale jednak coś nowego. Czasami mogą to być wersje kolorystyczne, różne do budowania takiego asortymentu. Ale to nie jest tak, że można sprzedawać to samo przez 30 lat. I to jest, tego się nie da tak zrobić. Więc ciągle Apple ma coraz to nowe opcje, nowe modele, coś tam wymyśla, nowe funkcjonalności. Gdyby zatrzymał się na tym miejscu, to może drugim wielkim graczem byłby BlackBerry, tak? A jednak tak nie stało się.
Mhm. Myślę, że dużą rolę w tym gra tak zwany... To w Nike to chyba trochę inaczej by się nazywało, bo oni robili influencer marketing, zanim jeszcze byli influencerzy, czyli oni robili tak jakby sportowy marketing, czyli z jakimiś wielkimi gwiazdami. Teraz troszeczkę więcej się pracuje z influencerami w tych social mediach. Mm-hmm. Myślę, że to jest jakby taka kluczowa gra w przypadku Nike'a, gdzie oni wchodzą w kulturę?
Tak, to znaczy problem polega na tym, że ktoś musi być motorem brandu i tych silników jest w Nike bardzo wiele, tak jak wiele jest dyscyplin, w których Nike istnieje. I teraz można powiedzieć, że Cristiano Ronaldo jest ikoną futbolu na całym świecie, ale jeszcze jakiś czas temu Robert Lewandowski był ikoną tylko w Polsce i był relevant w zasadzie tylko dla Polaków, Niemców może nawet z początkowych etapów Borussii Dortmund. Więc można powiedzieć, że Nike nigdy nie podpisze umowy sponsorskiej z klubem Małapanew Ozimek. Natomiast z Barceloną jak najbardziej, tak? Z czołowymi reprezentacjami jak najbardziej. No bo chodzi o pewną skalę, tak? O wpływanie nie na jakieś lokalne społeczności, choć to byłoby piękne, tak? Tylko że strategia polega na tym, żeby pewne zasoby koncentrować. Zamiast podpisać 5000 małych lokalnych graczy gwiazdy, to można podpisać Cristiano Ronaldo i osiągnąć ten większy efekt.
Skalowo.
Tak jest, dokładnie.
A jak to wygląda, jeśli, bo rozumiem, że jak podpisujecie, załóżmy, Ronaldo albo Roberta Lewandowskiego, to on musi spełniać jakieś wymogi jako gwiazda. Czyli na przykład nie może się wypowiadać na jakieś tematy, prawdopodobnie, tego nie wiem. Ale wiem, że Nike w Polsce współpracuje na przykład z raperami, którzy w twoich tekstach piosenek mają różne rzeczy. I zastanawiam się, jak to rozgrywacie. Bo rozumiem, że współpraca z Robertem nie jest na tyle skomplikowana, co współpraca pewnie z raperem.
Znaczy, ja już jakby ten etap pójścia w influencerów w sport culture, to już był już po moim odejściu, ale jakby rozumiejąc, jak Nike myśli, no to można powiedzieć tak, że jeżeli jest część rynku, która jest performance, czyli gracze na Orlikach i gracze reprezentacji i klubów, które kupują stroje Nike, no to jest jedna część, a druga część jest taka kultura zorientowana na sport, inspirowana sportem. A jeszcze jest ten aspekt, no raper to często coś tam, prawda, ubiera, co jest związane ze sportem.
Często.
Prawda? Ale to już jest jakby daleko od sportu samego. To już jest bardziej moda, pewien styl bycia, życia, tak?
Kultura.
I ta kultura, właśnie jeżeli mówimy o raperach, to dlaczego jakieś kolaboracje czy influencer marketing z takimi osobami? No bo one są, teraz rap jest popularny, jest to ważna część kultury młodych ludzi, a Nike chce inspirować młodych ludzi, tak? Czyli troszeczkę, jak jesteś w Rzymie, to musisz, jako wrona, to musisz krakać jak inne, więc wtedy troszeczkę mówimy o tym, że no, możemy wychowywać konsumentów, ale też jesteśmy w tych trendach, które w tej chwili obowiązują.
Czyli jeśli jakaś część społeczeństwa akceptuje pewne rzeczy, to Nike też się zgadza na to, żeby to akceptować.
No tak, no bo trudno, żeby no tu mata gdzieś tam brzydkich słówek używa, ale powiedzmy i jest popularny. Ale czy on jest takim raperem, no to każdy sobie może sam odpowiedzieć szczegółowo, tak?
Słuchasz maty?
Syn zna, słucha, trochę tam gdzieś nawet, może nie tyle się kręci, ale gdzieś tam wokół tego jest. Ale no, ten taki autentyczny rap, w zasadzie trudno powiedzieć, co teraz jest autentycznym rapem, tak?
Bo sami raperzy o tym śpiewają, że nie wiedzą, co to rap.
No właśnie i to, co było rapem w Nowym Jorku, gdzie w Bronxie, to co już teraz jest. Ja czasami z dzieciakami podróżuję, gdzieś tam sobie jeździmy po jakiś tam, nie wiem, Wielkiej Brytanii i puszczają mi ten rap i śmiejemy się z tego, ale to już jest inne pokolenie i inne gusta. Ja bym powiedział, ja się wychowałem na rocku i to jest dla mnie jakiś punkt odniesienia, ale też widzę w rapie takie może odwrotność zaostrzenia, takie złagodzenie, tak? Już te różne motywy pojawiają się takie, co ja mogę ich słuchać, tak? Nie wiem, jak słucham Post Malona, którego może ktoś nie uważa już w ogóle za rapera, tak? To widzę, hej, to mi się nawet podoba, tak? A może to dla niektórych raperów to jest zły znak, tak? Że jakiś tutaj dziadek wychodzi i mu się co, Post Malone podoba? To jest ciekawe, ale jakby wracając do tego, to gdzie brand chce być i kogo inspirować, to determinuje pewne działania, tak? A teraz te różne limitowane edycje butów, które się sprzedaje, jest alokacja na dany kraj 50 sztuk i tam gdzieś na Chmielnej mojego dawnego klienta ustawiają się kolejki, to mniej więcej tak działa. Jak się spojrzy na Supreme,
oni mają bardzo ciekawy marketing.
Oni mają bardzo ciekawy. Ja już nie wiem, czy oni już nie poszli już za daleko nawet z tą ekskluzywnością, ale pamiętam, że córka w Nowym Jorku kupiła bratu coś w Supreme i szła ulicą i tam dostała 5 propozycji zakupu tego bez patrzenia, co jest wewnątrz, tak? Ale czasami można rzeczywiście przekosić, tak? Bo jeżeli Supreme teraz jest nawet, kiedyś to było 5 koszulek na krzyż się od razu nawet sam dla syna, to o 12 była inauguracja i próbowałeś coś kupić, się nie dało kupić, ale jak już się ma miliard obrotów, to już jest trudno, tak? Mhm. Tak samo, nie wiem, jak Abercrombie & Fitch był, tu my surferzy, tutaj pięknie, fajne dziewczyny, fajne chłopaki, ale oni akurat troszeczkę przesadzili w inną stronę i też...
Co to znaczy przesadzili w inną stronę?
To znaczy, że stosowali w naborze dyskryminację ludzi, bo chcieli mieć w sklepach tylko gwiazdy, takie piękne osoby, a teraz to wszystko poszło w takim kierunku, że to nie jest akceptowalne, tak? Tego typu selekcja. Więc imidż tej firmy już troszeczkę, że tak powiem, przygasł. Mhm. A nawet bardzo przygasł w niektórych miejscach.
Powiedz mi, ja też pracuję z ludźmi ze Stanów, mhm, i pracuję sobie kompletnie normalny dzień. Mhm. Zrobiłem kompletnie normalną robotę, mhm, a oni mówią mi thank you for your hard work. Mhm. Dla mnie, ja jestem takie, jakie hard work? Przecież normalnie dzisiaj pracowałem. To jest, mhm, jakby kompletnie normalny dzień. Mhm. I jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to, że oni nazywają normalną pracę hard work, to... Ja się zastanawiam nad tą tak zwane hustle culture. Czyli... Mhm. Kojarzysz? Mhm. Że trzeba dużo pracować codziennie najlepiej i wtedy się osiąga fajne wyniki. Mhm. Jestem ciekawy, jak to wygląda z perspektywy ciebie, mhm, osoby dyrektora generalnego Nike. Mhm. Czy rzeczywiście trzeba tyle pracować, czy to jest trochę takie nadmuchane właśnie przez tą kulturę amerykańską?
To znaczy tak, jak how are you doing? I to I am fine, tak? A później zaraz sobie strzelasz w łeb, mhm, bo chcesz pokazać pokerową twarz. Czasami... W Stanach, to co ja zauważyłem, pewne sformułowania są już prawie nawykowe, ale nie do końca znaczące to, co by znaczyły w Polsce. Tak? Mhm. Czyli być może ktoś powiedział to na zasadzie nawyku, który jest osobny rozdział w książce, co to jest i co z tego wynika. Ale może rzeczywiście docenił to, co zrobiłeś. Czyli my tutaj mówimy o dwóch tematach. Jeden to jest motywacja pozytywna, tak, która niestety u nas jest bardzo traktowana przez menedżerów po macoszemu. Czyli można zarobić wielkie pieniądze, ale jeżeli jesteś w złej kulturze organizacji i za dobrą pracę ktoś ci nie powie, wiesz co, bardzo ci dziękuję, to naprawdę super to zrobiłeś. Wielu polskich menedżerów, większość nie jest do tego przyzwyczajona. Jak chce przeprowadzić zjebkę, bo coś się zawaliło, to robi to bez żadnych skrupułów. Natomiast jeżeli ma pochwalić, to często przychodzi to trudno albo wcale, tak? A to jest element motywacji pozytywnej, który właśnie jest zapominany.
I bardzo kultywowany w Stanach.
I bardzo kultywowany w Stanach, ale, i to też opisuję, czasami zbyt powierzchownie, w ramach takiej poprawności.
Nieszczerze.
Wręcz może bym powiedzieć nieszczerze, ale to jest lepsze niż po prostu cisza, tak? Niektórzy robią to bardziej szczerze, drudzy mniej. Natomiast drugi aspekt tego to jest ta ciężka praca. Ja raczej, i to zadaję takie pytanie, jak jakieś szkolenia prowadzę w firmie, żeby osiągnąć pewien cel, co jest jakby też innym tematem, to pojawia się coś takiego, chyba straciłem wątek, ale mówiliśmy...
Że mówiłeś o szkoleniu, o hard work, że...
A, już, tak, wracam.
Super, nie tylko ja tracę wątki.
Ja jestem, jak wbrew pozorom, nie jestem cyborgiem, tylko człowiekiem. No dobrze, ale to jest taki kult ciężkiej pracy, tak? Dla mnie ważniejsza jest taka praca smart, tak? Czyli na poziomie dyrektora generalnego ja nie chcę tkwić w takiej totalnej bieżączce kontroli wszystkich, mikrozarządzanie to jest jedna z chorób w Polsce i nie tylko w Polsce. Ja nie chcę takim być. Ja chcę myśleć o przyszłości, o wymyślaniu nowych rzeczy, o inspirowaniu ludzi. I na przykład w Nike miałem taką sytuację, że ja o 17 wyłączałem telefon i wychodziłem z pracy.
Telefon firmowy.
Firmowy, tak. To był jedyny telefon. I po prostu... A ludzie czasami byli dalej w biurze, bo musieli coś zrobić, a czasami ja zostawałem, no bo to wszystko zależy od sytuacji. Więc... Ale oni, nawet ktoś mi powiedział, kurczę, tak miałem przez chwilę taką pretensję, ale jak oni założyli rodziny, mieli dzieci, to oni dopiero zrozumieli, co ja im chcę powiedzieć. Tak?
I tutaj wchodzą te wartości.
Wchodzą te wartości, no bo nie żyjemy tylko dla pracy. Wiele osób się zajechało w pracy. Od tego zaczynam książkę, opisu tego, takiej alegorii. No ale... Tak naprawdę to trzeba coś, bo gdybyś zapytał przeciętnej korporacji, czy dasz mi się zajechać? Oczywiście, jak nie będziesz protestować, to się zajeżdżaj, pracuj 12-14 godzin. Nie ma sprawy. Ale to ty jako menedżer, obywatel, pracownik, dyrektor generalny, musisz sobie to regulować, tak? Co jest bezpieczną granicą dla ciebie, a kiedy już bardzo robisz coś kosztem. Bo to, że ja znowu to opisuję, nawet rozpisuję w tabelkach ten czas wolny.
Aż tak dokładnie,
tak? Okay, w skali dnia, w skali tygodnia, w skali roku, miesiąca.
W którym rozdziale? Mam twoją książkę, nie widziałem tego.
A no, to, bo jeszcze nie przeczytałeś jej w całości.
Nie przeczytałem w całości.
No właśnie, więc to jest w rozdziale równowaga praca dom ze znakiem zapytania. No bo teraz można by powiedzieć, że aktualnie świat jest tak skonstruowany, że on wpycha nas w nierównowagę. I to my musimy zadbać, każdy z nas, o tą o równowagę. I to nie jest łatwe, ale to jest możliwe. Ja to udowodniłem, że jest to możliwe nie tylko dla siebie, ale też dla moich ludzi. Oczywiście też miałem w pracy pracoholików, którzy gdzieś później, jeszcze po moim odejściu, to też już się zatracili i w zasadzie wypalili. Ale zawsze, ja tego nigdy nie wymagałem, tak, żeby ktoś po prostu totalnie się zatracał w pracy. Więc no, dla mnie ta równowaga, a tak naprawdę to nie jest równowaga czasowa, tylko to jest równowaga jakości czasu, który się spędza. Bo można być 7 godzin w domu, ale mieć schrzanione życie. Tak? I to jest żadna równowaga. Jesteś w domu, tylko nie robisz tego, co trzeba, tak? Dla otoczenia i dla siebie. Więc to samo w pracy. Możesz harować jak wół, ale możesz mieć cudowne, inspirujące doświadczenie. Jak mi mówił mój pracownik, menedżer, że Witek, ja się budzę i idę do pracy z uśmiechem na twarzy. Jaka cudowna robota, naprawdę.
Chyba nie? Niczego lepszego nie można
usłyszeć. Nie można usłyszeć, tak? Ale, ale później jak odszedłem i on wpadł w ten kierat wir już pod innymi menedżerami, to później już odszedł gdzieś na swoje, tak? Bo już doszedł do wniosku, dłużej nie wytrzymam tego. Nie?
A jak byś postawił to obok słowa ambicja?
No, znaczy ambicja to jest coś równoległego i powiem tak, to, że jest się ambitnym, to nie znaczy, że trzeba pracować 14 godzin na dobę kosztem rodziny na przykład, tak? Bo jeszcze raz mówię, ja bym powiedział, ambicja w robieniu rzeczy smart, tak? Takich przemyślanych. Ambicja to nie są, to nie jest 14 godzin pracy bez końca. Po prostu. Czyli to, że można osiągnąć wyniki, to nie znaczy, że trzeba harować jak wół aż do zajechania. I może ambicją jest właśnie dla mnie to, że udało mi się pomóc iluś osobom i cały czas pomagam, już 90 firm w ramach mojego doradztwa i mentoringu, więc ja jestem z nimi w kontakcie, ileś tam osób zaprzyjaźnionych. To jest taki ekosystem ludzi, tak, wokół ciebie. I teraz jedni idą szybciej, drudzy wolniej, ale jakoś idą, tak? Natomiast ja trochę odróżniam ambicje w dążeniu do celu po trupach od takiego zdrowego dążenia do celu. To jest zasadnicza różnica. Tego wyścigu szczurów nie toleruję, tępię to po prostu. Dla mnie to jest, mam osobny rozdział o toksyczności i to jest absolutnie kluczowa rzecz, że my tolerujemy ludzi toksycznych.
Nie wszyscy.
Nie wszyscy. Niektórzy wręcz muszą tolerować i to jest dramat. Niektórzy sami są toksyczni, a nie zdają sobie z tego sprawy. A to jest w ogóle w książce mojej przewija się temat samoświadomości bardzo. I w każdym rozdziale zadaję pytania, żeby otworzyć twoją samoświadomość, bo my za mało myślimy o tym, co robimy. Za dużo jest w nas automatyzmu i takiego biegu jako jeden z baranów w stadzie, tak? Lub owiec.
A co byś poradził osobie, która jest w takiej sytuacji, gdzie jest w pewnym sensie zmuszona do takiego właśnie hustle work? Że jeśli nie zrobi tego, to nigdy się nie dostanie z sytuacji, w której jest. Która niekoniecznie musi być spowodowana jej własnym działaniem.
Mm-hmm. No, są takie sytuacje. Jesteś w małym miasteczku, jest jeden pracodawca, on jest
toksyczny,
a ty musisz tam pracować. No to oczywiście można powiedzieć, to musisz się ruszyć z tego miasta tak naprawdę, bo inaczej. Albo wejdź w biznes, który jest online'owy bardziej i wtedy chrzań to, że tutaj jest jakaś jedna fabryka. Tak?
Ale będzie to kosztowało 14 godzin pracy pewnie.
Może tak być. No i teraz to jest tak naprawdę kwestia, czy w ramach tego krytycznego myślenia, czy chcesz tolerować stan, w jakim jesteś, czy chcesz działać, żeby to zmienić. I czasami później stajesz się taką autoofiarą, tak? Nie chcesz tego zmienić, narzekasz na wszystko i kończy się tak naprawdę tylko tym, że narzekasz, tak? Że los jest dla ciebie zły, bo tutaj mieszkasz. Natomiast no, ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby brać sprawy w swoje ręce i zmieniać otoczenie, które uznajesz za toksyczne. I wiadomo, że to nie jest łatwe. I jak teraz spojrzysz na pokolenie Z, które nie chce kupować własnych mieszkań, zadłużać się w kredyty hipoteczne, tylko dlatego, żeby mieć przestrzeń manewru później.
Ja tak robię właśnie.
No właśnie, możesz pojechać za granicę nagle.
Wyprowadzić się jutro,
jak będziesz chciał. I to jest już, i też masz inne oczekiwania od życia, niż tylko pracowanie 14 godzin, bo tam służ ci tam da nagrodę jakąś, tak? Pieniężną lub poklepanie Good job, synu. Tak?
Ja trochę pytam o siebie, bo ja dużo bardzo pracuję, więc no w pewnym sensie jest to pytanie o mnie.
No właśnie, ale zawsze jest pytanie, bo jeżeli rozwijasz to w jakiejś większej skali, no to już możesz kogoś wziąć, wspólnika, wziąć podwładnego, jednego, drugiego, trzeciego. Tak? Możesz ograniczyć, jeżeli jesteś dobry w tej branży i masz dużo zamówień, załóżmy, no to wtedy masz tendencję, mówisz, no dobrze, to a czy ja muszę brać wszystkie zamówienia? Tak? Czy ja muszę to robić tak, żeby się tutaj zajechać? Bo w momencie, kiedy dojdziesz do sytuacji, że jesteś już wycieńczony, tak, to jeszcze jest pół biedy, bo pojedziesz sobie, odpoczniesz, wrócisz. Tak? Ale jak, wiesz, no, serce to jest pompa. Pompa się psuje w człowieku i w Mercedesie się również psuje. Może jest najlepsza pompa, Boscha, gdzieś tam, jakakolwiek tam by ona nie była. Ale po prostu ta pompa w pewnym momencie się psuje i już nic z tym nie jesteś w stanie zrobić. Jak wierzysz w reinkarnację, no to good luck, tak? Ale to już cię mało obchodzi. Natomiast ty masz to jedno życie, jak sobie zjedziesz do jakiegoś tam roku życia, to już później tego nie odrobisz, chodziłbyś chciał.
Sugerujesz, że można zejść na zawał.
No, bardzo wiele osób schodzi na zawał.
A to nie wynika też trochę z zaniedbania zdrowia?
No tak, ale można powiedzieć tak, że w korporacjach to tak, masz pakiety do fitness klubów.
Masz, trzeba jeszcze z nich korzystać.
Bezpłatne, może nawet jedzonko. Znam firmy, które ci płacą za taksówki na trzecią w nocy, jak wychodzisz z pracy i na szóstą rano, jak wracasz do pracy. Tam 6 minus 3 to jest nadal 3. I tak możesz funkcjonować, ale tylko do czasu. Tak? Więc w momencie, kiedy... Bo jeżeli to jest tylko organizm i później jest to odwracalne, to jest super, ale no w firmie znowu mówimy, że firma zapewnia takie różne warunki, krzesełka dobre i takie różne rzeczy, ale nie zapewnia takiej równowagi w pracy. Tak? Nie wiem, masz obsługujesz 5 klientów jako UX designer i jeszcze ci dodają następnych 5, jakbyś w korporacji pracował. No to oznacza, że pracujesz 14 godzin dziennie, tak? Ale nikt nie zastanawia się, ale to ilu to jest tak, żeby on w miarę pracował rozsądnie, tak?
I żeby dostarczał rzeczywiście dobry produkt.
I żeby dostarczał, bo wtedy, to dobrze mówisz, moja córka jedna jest w Londynie, w Merkel, w dużej agencji pracuje, amerykańskiej, I no właśnie, rodzi się coś takiego, to ja nie jestem w stanie tego sama zrobić. Muszę coś zrobić po łebkach, muszę coś odpuścić, tak? Bo ktoś się nie zastanawia, jak to się przełoży na jakość, tak? No i czyli można powiedzieć, to nawet nie jest w interesie firmy, ale że jest kilku słabych menedżerów, no to on jakby tego nie uznaje, to a może ty za wolno pracujesz, prawda? Chociaż widzi, że tak nie jest, ale zobacz, są w firmach HR-y i czasami ten time tracking jest
w Polsce to jest kajdana na szyi.
No właśnie, ale zwróć uwagę i taki HR widzi, 12 godzin i nie dzwoni i mówi, słuchaj, za długo pracujesz. Nie robi tego po prostu. Więc to znaczy, że jest taką popierdółką zarządu. Nie?
U mnie teraz w tej firmie w Stanach mówią nam, że mamy nie pracować więcej.
No właśnie, no właśnie. I to jest pewien, i to też u córki też się zdarzyło. Absolutnie nie pracuj w weekendy, tak? No ale zawsze się pojawia pytanie, ale no ja mam tu iluś klientów, jeden jest upierdliwy i wielki, wszyscy są wielcy, akurat jej. No i no hej, to może mi zabierzecie tego klienta, tak? A prawda, a tutaj, no ale nie mamy go komu dać dobremu. A no właśnie, no a to problem jest inny. Za mało macie ludzi dobrych.
A to jest problem już na rynku.
A to już jest problem na rynku.
Albo rekrutacja.
No właśnie, ale teraz jest, no ale w naszym modelu biznesowym my płacimy no nie tak dużo na tym rynku. Chcemy tych ludzi wychować i żeby oni zostali, ale jak oni się wychowają, to idą, tak? Już. No i to jest dylemat, no, czy chcesz bawić się w permanentną rekrutację, czy też zapłacić więcej, a osobny rozdział w książce, ile kosztuje naprawdę rekrutacja? Ogromne pieniądze, tak? Ale łatwiej jest powiedzieć, A, no, łatwiej jest w ogóle zrobić tak, że jak ty się zwalniasz, było was dwóch, a teraz jest jeden, no to dać temu drugiemu to, co ty robisz i ile się da tak pociągnąć. No jest oszczędność kosztowa, no prawda, wszystko jest super, nie? Tylko, że ile się tak da pociągnąć.
Mhm. Plus ludzie też nie myślą, często rozmawiam ze znajomymi, oni się mówią, nie, bo mnie zwolnią, albo nie, bo, mhm. bo nie, albo nie chcą powiedzieć, że chcą zarabiać jakąś tam ilość pieniędzy, bo ich nie przyjmą. Mhm. Ja sobie, i oni sobie nie zdają sprawy z tego, jakie to jest ryzyko rekrutacja, że mhm. jeśli firma stawia na pracownika, to podejmuje ogromne ryzyko i mhm. że tak właściwie te firmy wcale nie chcą ich zwolnić, bo to jest dla nich dużo mhm. większy problem niż pracowanie mhm. z nimi, których już znają.
No tak, a bywa tak, że ktoś prosi o 15% podwyżki, a szef dla zasady mówi nie. My tutaj nie dajemy, no nie jest ten okres i to w ogóle jeszcze musimy tam zrobić to, tamto, jeszcze się musisz 6 razy zasłużyć. Tak?
I kryzys idzie.
I wtedy, no i właśnie, i kryzys idzie, tak? No, a to, i ta osoba mi, wiesz co, no dobrze, to ja już ci powiedziałam, to teraz ja już idę na rynek, tak, szukać. No, a później dopiero jak już ktoś kładzie papier, to się albo zaczyna rozmowa, albo się utwardza, mówi, no dobra, na twoje miejsce jest 6, tak? No, ale to jest powielanie, niestety, rzeczywiście nowe osoby, to jest jednak duży znak zapytania. W dobie teraz marketingu osobistego, jak poczytasz profile na LinkedInie, nie znam takiego gościa, który napisał, jestem nieudacznikiem. W 5 projektach nic mi się nie udało, tak? Ale liczę na szansę od jakiejś bardzo dobrej firmy, która świetnie płaci, tak? No nikt tak nie pisze, wszyscy są cudowni, po prostu idealni, myślący krytycznie.
Mają rekomendacje od innych pracowników.
Ależ nie, no po prostu jest super. Jest super.
Powiedzmy, jak ty podchodzisz do dobierania sobie ludzi. I to w sumie nie mu chodzi tylko o Nike, ale pewnie teraz jak pracujesz jako mentor, to też w jakiś sposób selekcjonujesz ludzi, pewnie na podstawie wartości.
No znaczy, jak jestem w jakiejś, mam klienta i lub jestem w jakimś programie typu Fundacji Liderek Biznesu, to ja dostaję takich mentee, jakich mi przydzielą. Mhm. Ja tylko mówię, dawajcie mi najtrudniejsze przypadki. Tak? I, no bo tak. Natomiast w doborze ludzi to też nie jest tak, że da się wybrać tylko samych najlepszych. Ja czytałem książkę tego założyciela Netflixa, tutaj o, sami najlepsi, jak coś, to zwalniamy, to na bardzo dobrych warunkach i tak dalej. No, tego się nie da utrzymać, nawet w Netflixie, tak, którego trochę znam bardziej od podszewki. Mhm. To jest takie idealistyczne podejście. Się pracuje z ludźmi bardzo dobrymi, gwiazdami, średnimi. O, i gdyby tak się udało. Dobrzy, bardzo dobrzy, dobrzy, taka skala, powiedzmy, szkolna. Byle nie słabe usze i tak dalej. Więc taki zespół można dobrać. Jeżeli jest mała firma, no to można taką elitarną grupę jakoś stworzyć. Jeżeli to jest wielka firma, no to dochodzi do takiego naturalnego przemiału, rotacji i tak dalej. Nie da się zapanować nad wszystkimi elementami każdą z osób z osobna, chyba że jest robiona dobra robota, awanse wewnętrzne i tak dalej. No to się da zrobić, tylko że większość firm jednak ma wysoką rotację.
Czyli w takim razie, jeśli nie możesz zapanować nad ludźmi ani ich wartościami, to musisz być dobry w radzeniu sobie z każdym przypadkiem.
Tak, ale warto dobierać ludzi pod wartości. Wiele firm tak próbuje robić. Z tym, że zawsze trzeba odróżnić wartości deklarowane od wartości rzeczywistych.
Jak tak? To weryfikujesz?
No, de facto to weryfikuje się w praniu. Tak? To znaczy... Ja nie znam firmy, które mają w ramach strategii zapisane wartości i które są, nie no, tutaj jest, mamy wyścig szczurów dla dobra klienta, tak? Nikt tak nie napisze, to są po prostu piękne, no, zaawaluowane, to dostarczamy wartość za, to value for money jest wspaniałe, tak? Czyli bierzemy 250 euro za godzinę i dostarczamy cudowną wartość, tak? Ale czasami można wziąć 50 za godzinę, ktoś inny, jakiś specjalista i dostarczy dokładnie tą samą wartość, tak? Czyli te wartości to też tak jest, bywa i misje, bywa takie opium, które, no to wy chłopcy i dziewczęta to tutaj macie, przeczytaliście i teraz my to sobie tam w to wierzymy, tak? Ale praktyka codzienna pokazuje, że te wartości są łamane. No i teraz żaden HR-owiec, który rekrutuje, nie powie, no dobra, to ja teraz muszę zrekrutować takiego sukinsyna, no ale nie, ale my mamy te wartości. No to niby tam rekrutujemy, ale to później wychodzi w praniu tak naprawdę. I co się niestety dzieje, nawet ostatnio na LinkedInie to opisywałem, że ci toksyczni ludzie zmieniają te prace i nadal dostają zatrudnienie. Czasami ich zatrudnia się specjalnie, bo nie mówią na nich ludzie toksyczni, tylko mówią twardzi. On tutaj zaprowadzi porządek, tak? A później się okazuje, że szambo wybija, tak? Po jakimś czasie. A nie, my nie tego chcieliśmy, tak? Ale to dostaliście.
I można to wychwycić, myślisz, że na bazie tego, jak często ktoś zmienia pracę?
Nie. To są te sztampy w rekrutacji, niestety w rekrutacji też obowiązują, może inaczej, w headhuntingu nawet, pewne schematy, tak? Wczoraj miałem mentee, tak sobie rozmawiamy, ona mówi, ilu pani osobami zarządzała? No żadną, ale pracowałem w projektach, w których było 50 osób z różnych działów, który jest trudniej notabene, tak? Mhm. Ja je koordynowałem. A nie, to pani nikim nie zarządzała, dziękujemy, tak? To jest typowy błąd, tak? Bo w zarządzaniu matrycowym to jest zarządzanie osobami, peersami i innymi osobami, których nie ma panowania nad nimi jako szef, jest jeszcze trudniejsze. Ale ktoś mówi, nie, no to to ile osób, tak, było, tak? I więc też w rekrutacji i w headhuntingu są stosowane schematy, z których się firmy te, a również ci zleceniodawcy słabo, że tak powiem, wychodzą z nich. No i na tym właśnie polega maestria, żeby zatrudnić kogoś, kto w CV wygląda dobrze, ale wszystkie CV wyglądają dobrze, ale pewne pytania pozwalają jakby dociec, czy ta osoba jest naprawdę szczera i otwarta.
Na tak? przykład jakie pytania?
No, jest takie pytanie, które już jest w internecie, odpowiedzi są wszystkie, o wadach, tak, na przykład twoich. I oczywiście jest na to milion poprawnych odpowiedzi, które cię nie palą, twojej kandydatury. No ale ja zawsze chciałem dociec do takiej szczerości, po tym pytaniu do takiego poziomu szczerości, który po prostu widzę, że ktoś jest naprawdę otworzył się. Czasami mi się zdarzało, że ktoś na koniec takiego wywiadu, interview mówił, no nie, ja się nie przypuszczałem, że ja się tak otworzę. Nie?
To chyba bardzo dobre świadectwo.
No.
Ja miałem problem z tym pytaniem, bo ja wychodziłem zawsze z założenia, że powinienem powiedzieć prawdę. No jak pytają mnie o wadę, to wymyślałem taką wadę, którą rzeczywiście widzę. Mhm. I tylko, że to była wada, która była ciężko mnie było zintegrować z teamem. Mhm. Bo ja jestem takim mocną jednostką, która po prostu lubi działać sama. Mhm. I podawałem to jako wadę, ale to nigdy dobrze nie działało. Oni nie szanowali tej szczerości. Woleli mnie nie zatrudnić przez to, że ciężko mnie zintegrować.
Jasne. No to powiem tak, że są stanowiska specjalistyczne, kiedy działa się indywidualnie, tak? Gdybyś miał zarządzać zespołem, to już to by ci bardzo przeszkadzało, tak? Jeden z elementów tego lidera, no to jest oczywiście to praca zespołowa, to rozbijam tam na kilkadziesiąt chyba punktów, co tu jest pod tym, ale no, są osoby, które są skonstruowane jako indywidualiści, tak? I mogą być perfekcyjni, mogą wymyśleć brakujący element mechaniki kwantowej i dla nich jest jakieś miejsce, ale są osoby, które muszą pracować w zespole z definicji i to jest też wymagane, tak?
Rozumiem, że ty jesteś osobą, która dobrze odnajduje się w pracy w teamie.
Bardzo dobrze się odnajduję i bardzo zachęcam do pracy zespołowej.
A zawsze tak miałeś?
Tak, zawsze tak miałem. Zawsze tak miałem. Aczkolwiek to jest tak, że na studiach na przykład już wiele, w zasadzie wszystkie biznesowe szkoły mówią o pracy zespołowej, tak? Mówią, o tutaj masz taki assignment. Dzieci studiowały za granicą i to też na bieżąco w tym byłem. no tu masz taki zespołowy assignment, tak? I to już oczywiście jest dobra próba wyrobienia tego nawyku pracy zespołowej. U nas to również się dzieje, z tym, że jest taki problem, ja widzę, że w tych zespołach zawsze są osoby, które to ciągną i osoby, które na tym korzystają na zasadzie podczepienia się saneczkami pod samochód albo większe sanie. Tak? Mhm. I to też odróżnia tych, którzy chcą brać swoje ręce i czują się odpowiedzialni od tych, którzy nawet dostaną i coś wykonają, ale to trzeba poprawić, zintegrować, oni tam robią jakieś błędy i tak dalej, ale oni nie do końca czują, że to jest... I oni się wożą na tym, tak? Dostaje, jest ocena zespołowa i ona jest jakaś, ale już niektóre uczelnie mówią, no dobra, to dzielimy to na elementy i też oceniamy to indywidualną i razem zespołową. Tak?
Tak jakby było w pracy. Jedna osoba zarabia więcej, ale osoby, które jechały na niej, zarabiają mniej. To jest ciekawe. Ja teraz, jak mam takie prace zespołowe, często sobie myślę, że jak byłem w szkole, to pani na polskim nas dzieliła na 4 grupy w klasie, dawała nam taką wielką kartkę i mówiła i dawała nam jakieś zadanie, że na tej kartce mamy coś rozrysować. I jak teraz pracuję w tych grupach, to mam wrażenie, że to jest dokładnie ten sam mechanizm, który był wtedy na polskim, tylko wtedy nie rozumiałem wartości. Nie było to dla mnie ważne. Nie myślałem o tym, że mogę to później wykorzystać w biznesie. Więc jak ktoś słucha i jest w szkole, to korzystajcie z tej okazji, bo to jest przydatne.
Tak. Szkoła akurat dobrze trafiłeś, ale bywa zdecydowanie gorzej. To znaczy, że i nauczyciele bywają niestety troszeczkę gorszym sortem, ale nie w ujęciu prezesa, tylko znowu naturalnej selekcji gdzieś tam, że nie wszyscy mają powołanie do pracy jako nauczyciel i to jest, bywa problemem. Więc generalnie mam trochę słabe zdanie na temat systemu motywacyjnego, ale ja miałem szczęście i moje dzieci też temu szczęściu troszeczkę pomogły.
Dobra, zrobiliśmy przerwę, bo nam wiercą. Mam nadzieję, że jakoś coś będzie dało poskładać. Skończyliśmy na czymś, czy zaczynać pytaniem?
Pytaniem następnym.
Jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje, to jest taki trend, że jeśli wchodzi nowa technologia, to ludzie są do niej tacy bardzo... To jest złe. Na przykład TikTok teraz jest i ludzie mówią, że ten TikTok nie jest spoko, oni nie będą używali TikToka, bo tam ludzie tańczą do muzyki. Jestem ciekawy, jak to wygląda z twojej perspektywy i jak wprowadzaliście to w Nike'u. Że pewnie był jakiś na przykład Facebook i ludzie do niego podchodzili tak sobie, a później się do niego przyzwyczaili.
No, jak odchodziłem, to było już może kilka lat takiej obecności i to wykorzystywaliśmy. Ale oczywiście to, co było w Stanach, to było już te kilka lat do przodu, załóżmy. Chociaż tu praca w wielkiej korporacji pozwala tej barierze, coś jest w Stanach, później w Londynie, a później w Polsce, jakby skrócić zdecydowanie tą drogę. Tak? Ale ja to mogę powiedzieć na podstawie swojego doświadczenia. Mam taki portal rekomendacji turystycznych wukatravel.eu, gdzie zebranie takie informacji, gdzie można kupić, nie wiem, jedziesz do Brytanii i tam wszystko masz, trasy i opisy zabytków i atrakcji. I ja to nawet zacząłem na Indiegogo, czyli...
Czyli robisz jakieś takie travel guide według swojego uznania?
Tak.
I jeszcze raz stronę, jakbyś powiedział?
wktravel.eu. Tak? I to jest ciekawy projekt, który można w emeryturze jeszcze mocno rozwinąć. Na razie on jest lekko hobbystyczny. Natomiast co jest ciekawe, że jak ja wychodziłem z Nike, to moja wiedza, poza tym, że byłem zarejestrowany na Facebooku i na LinkedInie, to była bardzo ograniczona. Jak to wykorzystać?
Bo w 2012 roku?
No powiem tak, dział marketingu siedział w tym bardzo mocno. Ja siedziałem, patrzyłem na to odrobinę z zewnątrz, tak? Pewnych rzeczy po prostu nie rozumiałem.
A emocjonalnie jak się z tym czułeś?
A emocjonalnie to ja długi czas nosiłem tą Nokię, używałem. Przesiadłem się najpierw na BlackBerry, a później na iPhone'a i nagle się okazało, cholera, to jest jednak... Ja to robiłem, tą Nokię pokazywałem, nie dam się, ale to jednak są ciekawe funkcjonalności. Między innymi, jak ciebie nie było, to nagrałem, że wyjąłem telefon i zacząłem coś sprawdzać i że to jest taki dziwny nawyk, który jest bezsensowny i tylko psuje kręgosłup i szum informacyjny, no bo oczywiście można media wykorzystywać społecznościowe do dobrych celów, ja sam wykorzystuję, ale też dużo w tym jest niestety takiego chłamu. No dobrze, ale chodzi o to, że ja doradzając klientom, po prostu musiałem w to wejść, tak? Bo kiedyś nie musiałbym, a teraz musiałem, bo kanał online'owy nagle staje się tak ważny i komunikacja przez media społecznościowe, i one oczywiście podlegały tam różnym modom lub jak to firma rozwijała, to nagle TikTok wchodzi, a kiedyś go nie było. Więc po prostu trzeba być na bieżąco i tam, gdzie jest konsument, tam jest i firma po drugiej stronie. Czyli nie można podchodzić do tego w sposób ortodoksyjny, tylko jeżeli trzeba, to trzeba znowu działać tam, gdzie są klienci. Nie ma innego wyjścia. I to, jak stawiałem ten portal, budowałem stronę na szablonach najpierw Squarespace i później Shopper, a teraz landingi. Tu trochę...
sam to robiłeś?
Landingi już nie, dałem to specjalistom. Ty wiesz coś na ten temat. No wiadomo, szablony mają pewne ograniczenia, nawet istotne ograniczenia. Natomiast też na przykład branża konsultingowa trochę się innymi prawami rządzi. W związku z tym ludzie wchodzą, czytają, bo czytają, nie wiem, na blogu coś, ale niekoniecznie od razu mówią tak, on od razu i tak dalej. To trochę inaczej działa. Natomiast w przypadku właśnie branży tutaj turystycznej, to już bardziej, moja usługa jest dość nowa w Polsce, tak? Od czasu do czasu ludzie z niej gdzieś tam korzystają. No ale na przykład jak już dla książki robiłem landing page, a to już zrobiłem tak według...
Widziałem.
Tak. Więc...
Jest porządne.
No właśnie. Chodziło mi o ten efekt, tak? Że pewnych rzeczy uczyłem i dorosłem do czegoś, tak? Mhm. W pewnym momencie. Bo wiemy tutaj, jeśli chodzi o UX, jakby spieprzyć można na 600 sposobów, a niektórzy tkwią w jakichś tam, że tak powiem, koszmarnych stroniczkach. No, mamy strony sprzedające, wizytówki. O, miliard błędów się tutaj popełnia i są subtelności, które po prostu robią wielką różnicę po prostu.
Tak, i trzeba się skupić na samej górze strony, bo ludzie i tak biją, tylko oglądają.
A ja na przykład w ramach tych, bo naprawdę wszedłem w to głęboko, bo to kampanie na Indiegogo, budowanie społeczności w tych mediach tutaj pozakładane, to wszystko naprawdę poznałem to od podszewki i SEO, w którym też funkcjonuje i tam gdzieś jestem na pierwszych miejscach w konsultingu, w jakichś miejscach różnych, a tak dalej, i tak dalej. No ale to jest duża nauka, tak? Ale żeby doradzać klientom, to ja nie muszę być UX designerem, ale muszę wiedzieć, kto jest nim dobrym i jak to jest ważne i zobaczyć, że coś tu nie gra i że ktoś powinien coś z tym zrobić, tak? To jest moment, w którym jak to uświadomi klientowi, to on wtedy albo pójdzie za tą rekomendacją, albo nie, ale ja mu to uświadomiłem i muszę do tego podchodzić kompleksowo, inaczej spadłbym z rynku, tak? Po prostu.
Czyli dostosuj się lub zgin.
Dokładnie tak. Nie, no tu jakby nie ma... Nie ma innej opcji, tak? I są firmy, które nie chcą iść w tą opcję, ale to już się dla nich źle skończy. Tak samo jak mówimy o nowych zawodach, też w książce opisuję tych zawodach przyszłości. Częściowo one są określone gdzieś tam, ale może jeszcze jakieś inne się pojawią.
Ja słyszałem o jednym, który się nazywał Problem Solver.
No właśnie. No, to jest jedna z kompetencji, którą podaję jako kluczową dla lidera, to jest rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Bo jeżeli ci się tutaj jakiś tam pan wiertarką w ścianie wierci, no to ty widzisz, dobra, albo piętro wyżej, ja tu zresztą powiedziałem w międzyczasie, to wcale nie wiadomo, to mogą być 2-3 piętra wyżej.
Musiałem ich szukać, musiałem im sprzedać browary, bo nie chcieli przestać wiercić.
A, no właśnie. Rozwiązałeś problem... w gruncie rzeczy prozaiczny, ale w firmach, skomplikowanych firmach są problemy absolutnie być albo nie być, tak? Choć czasami one tak nie wyglądają na razie, ale później się takimi stają, ale ludzie nie chcą przyjąć tego do wiadomości. Więc rozwiązywanie złożonych problemów nie jest łatwe, bo to jest najczęściej złożone problemy, to są złożone kompetencje wielu osób w zespole, które mogą do tego kompleksowo podejść. A ja jako lider tego zespołu muszę wyważyć różne punkty widzenia i czasami tak na czuja powiedzieć, kurczę, może, bo to nie zawsze się to da określić w 200%, tak? Mhm. Tak jak się nie da zawsze określić dokładnie przyszłości. Więc z jednej strony takie podejście agile, elastyczność, ale z drugiej strony takie bieżące problemy bywają hiperzłożone, tak? I się ich nie dotyka na przykład właśnie dlatego, że takie są.
Mhm. Powiedz mi, słyszałem o takim stylu zarządzania, że jeśli i to się tyczy i związków, i myślę, że w środowisku pracy tak samo, że jeśli pracujesz z kimś i chcesz, żeby ta osoba rosła jako menadżer, czy jako ktokolwiek, to ta osoba ma pomysły. I ty jako lider, jeśli ta osoba daje ci pomysł i ten pomysł jest w 95% dobry, ty masz lepszy i wiesz o tym, że jest lepszy, ale lepiej jest dać tej osobie wykorzystać jej 90% pomysł po to, żeby ta osoba się poczuła lepiej i żeby rosła jako ta osoba, która pracuje z tobą.
No, to temat znowu jest złożony, bo to określenie, co jest lepszym pomysłem, jest dość skomplikowane i niestety menedżerowie wielu w Polsce i wielu w innych uważa, że ich pomysły są najlepsze, tak? Bez względu na to, kto tam jaki ma inny pomysł. Więc ja w ogóle stosowałem taką metodę na moich spotkaniach menedżerskich, co opisuję, że jeżeli rzucam pomysł na stół i są jakieś w otwartości, a może to, a może to jest trochę inaczej powinno być, i coś się wypracowuje. Albo ktoś rzuca taki pomysł i znowu ja coś na ten temat mówię, finansista mówi coś innego i coś do czegoś się dochodzi. Tak? I to jest dobra metoda. Natomiast generalnie jeżeli pomysł obiektywnie można ocenić, że to jest w 95% dobry, to oczywiście jest to bardzo motywujące dla człowieka, żeby go zrealizować, bo to był jego pomysł. Tak? I jeżeli to jest specjalista, to ja jako menedżer jego nie do końca nawet chcę wchodzić, czy mój to jest 70%, czy 100%, czyli lepszy, tylko daje mu pracować, niech go rozwija. Tak? Ja, czasami się zdarza, i to też cytuję w książce, że w Apple tam przychodziło się do Jobsa i mówi, słuchaj, taka rzecz. No dobra, rób, podoba mi się. No ale to z miliard dolarów będzie kosztować. No dobra, rób, nie? Kropka. I to jest jakby jedna skrajność, nie?
Ale też potrafię powiedzieć ludziom, że to, co zrobili, to jest totalne gówno.
Właśnie. I wiesz, i to, do czego to doszło, tak? Bo delegujesz coś i dostajesz efekt końcowy. I teraz są ludzie, właśnie tak jak Jobs, tak? Który ma realną wizję, co on chce osiągnąć i okazuje się, że jednak to się okazało gówno. Ale to jest... To jest takie środowisko otwarte, że firma pracuje nad 5 pozycjami, z których 4 okażą się gównem. A firma w zasadzie pójdzie tylko w jedną z tych propozycji. Ale też te zespoły się czegoś nauczyły, tych innych podejść i to można wykorzystać. Nie? I to też nawet wczoraj, no dobra, ja uczestniczyłam w projekcie, koordynowałam projekt, on spadł i niestety nie będzie kontynuowane, tak? Ale to ciebie czegoś nauczyło, to może kogoś czegoś nauczyło, bo to jest, ja czasami rzucam na stół pomysł, a ktoś mówi, o Jezu, jakie to jest radykalne. A co w zamian? A co mogłoby być innego, co będzie też radykalne, tak? Bo ja, to nie jest tak, że ja u klientów to ja wszystkie rozumy zjadam, wchodzę do firmy i nagle mówię bum, tak? Zdarza się tak. Ale zdarza się tak, że mi to jest dobre, to jest rewolucyjne, ale jeszcze trzeba uwzględnić to i to, tak? I to jest okej. Okay. Albo mówi, nie, to nie jest kierunek, ale w zamian za to, to jest to kierunek, tak? I to jest też nowe. Więc trzeba być bardzo otwartym na tą informację zwrotną, bo jeżeli to jest część naszej inteligencji emocjonalnej, żeby słuchać ludzi mocno, wielu podwładnych ma bardzo dużo do powiedzenia, tylko nie zawsze mają możliwość to wyartykułować.
Z tym 100% i 95% raczej mówiłem o takich jakichś prostych rzeczach, gdzie ktoś ma dużo doświadczenia i rzeczywiście da się to tam w plus minus wyliczyć. Ale to nie chodziło o to, że ja mam jakiś super...
To ja bym powiedział, że jeżeli to będzie równie dobre, tak, to niech robi to swoje, tak, bo to jest jego serce. Tak. Później on powie, okej, zrobiłem to od A do Z, od pomysłu do wdrożenia. A tak to robiłem rzecz prezesa, nie czuję tego, tak? W ogóle uważam, że to jest zły pomysł, ale muszę to realizować, bo on tak powiedział. Tak? Więc po prostu jakby to, co za tym stoi, motywacja jest zupełnie inna. Inna jest dynamika tej motywacji. I lepiej jest dać ludziom wymyślać rzeczy, bo często się zdarza tak, że oni wymyślają rzeczy lepsze niż ten, który to koordynuje. Bo nie można się znać na wszystkim. I dla mnie zasadą było, że jeżeli w danej dziedzinie zatrudniłem kogoś, kto był lepszy ode mnie, to super. To nie, ja się od niego czegoś nauczę. Tak? Ja jestem lepszy w tym, żeby to wszystko poskładać w te klocki w jedną piramidę Cheopsa.
Dobra. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do tego, do tej rywalizacji z Adidasem, bo to jest coś, czym szczerze mówiąc interesuje, bo chciałem ci zadać to pytanie i nie byłem pewien, czy odpowiesz, że była taka mocna rywalizacja, ale jeśli powiedziałeś, że była, to jestem ciekawy, czym były jakieś takie, powiedziałbym, niespodziewane sytuacje, gdzie oni robili jakieś zagrywki wobec was, żeby was wyrzucić z rynku, albo próbowali was właśnie PR-owo oczerniać, albo robili coś w tym stylu.
To nie było aż tak źle z tym. My się szanowaliśmy. Ostatnio byłem na pogrzebie jednego z menedżerów Adidasa i przez chwilę Nike. Spotkaliśmy się z panią prezes już na emeryturze z Adidasa, uściskaliśmy się, zawsze to robimy w ten sam sposób. Mówimy, no teraz te czasy są, już kilka rzeczy te firmy zatraciły w porównaniu do naszych czasów, tak?
Zawsze się tak mówi.
Oczywiście, ale wiesz, bo jeżeli mówimy o nowych technologiach, to jest wszystko prawda. Jeżeli mówimy o pewnych trendach, nie wiem, direct to consumer, to jest wszystko prawda. Ale są, wiesz, pewne wartości, które się gdzieś tam gubią lekko, przynajmniej przez jakiś czas, tak? I to jest bolesne dla otoczenia i mam wrażenie, że można to zrobić troszeczkę inaczej, tak? Nie łamiąc kręgosłupów innym osobom, tak? I o tym bardziej mówię, tak? Że wiesz, jak w biznesie, jak się da słowo, coś obieca, to trzeba tego dotrzymać, tak? A jeżeli się mówi, nie, no ja to tak tylko mówiłem, no to ty jesteś popierdółka, jak w killerze, nie?
Tak, ale to chyba się tyczy każdej dziedziny życia. Nie
każdej tylko. Dziedziny życia, no bo to jest ta twoja spójność, tak, słów i czynów. I czasami zdarza się, że nie da się tej obietnicy spełnić, ale można to wytłumaczyć.
Odezwać się do tej osoby.
I ktoś to zrozumie, tak? Powie, hej, wiem, ja wiem, w jakiej jesteś sytuacji, no okej, okay, no tak to bywa, nie? To nie ty jesteś głównodowodzącym korporacji światowej, tylko jednym z generałów w tej korporacji. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli teraz wracając do tej rywalizacji. No oczywiście każda z firm próbuje wygrać rynek, tak? Każdy sezon sprzedaży to jest próba innego produktu, innego podejścia, rozwijania się kosztem. Czasami rosną wszyscy, ale jednak jak się zwiększa udział w rynku, no to kosztem kogoś, tak? I tu jest szczególnie ważne, kto jest liderem, a kto idzie za tym, tak? Czyli kopiuje, bo zawsze jest to wyprzedzenie czasowe, które jest bardzo ważne. Więc oczywiście rywalizacja była, ale to było ciekawe, że kiedyś spotkałem na finałach Mistrzostw Europy w koszykówkę w Spodku. Zaprosił mnie jeden z detalistów dużych i tam byłem ja i kilku jeszcze Ja i kilka osób z Adidasa, tak? Nie tam na najwyższym szczeblu, tylko tak gdzie średni szczebel. No i tak, no dzień dobry, no tak podziwiamy. No co roku wysyłamy te CV, no i...
Do Nike'a?
Tak, a tutaj pan, nasz prezes nas odrzuca, no bo my tak raczej z innych firm konkurencyjnych nie bardzo zatrudniamy, aczkolwiek Adidas raczej tak bardziej. Natomiast to jest ciekawe, jeśli chodzi o filozofię Nike'a, że my się nie patrzymy na konkurencję. My robimy swoje bez względu na to, co robi konkurencja, w deklaracjach oczywiście, ale też myślę, że w, też w rzeczywistości. Tak? Czyli my mówimy, my nie gadamy na konkurencję, tylko robimy swoje. Tak? I znowu, jeżeli się jest liderem, no to nie trzeba patrzeć w tył, bo to jest bez sensu. Tak? Trzeba patrzeć w przód. Jeżeli się za kimś biegnie, no to można udawać, że tam przez plecy się patrzy do przodu, ale w efekcie też na te plecy się patrzy, czy one się zbliżają, czy oddalają. Nie? Więc ma to znaczenie.
To jest chyba taka rywalizacja trochę jak Apple i Microsoft.
Jest, tak, ale to też to nie znaczy, że jak my się spotkamy na ulicy, to noże i pistolety i się ostrzeliwujemy. Tak? To jest, no, prowadzimy biznes, pracujemy dla kogoś jako ludzie i musimy się szanować po prostu. Musimy się szanować. Były takie inicjatywy tam w związku z podróbkami, że występowaliśmy razem po prostu. Spotykaliśmy się i to było bardzo fajne.
Jakieś w kwestii zwalczania podróbek.
Tak, 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 tak. No bo to teraz trochę lepiej jest ten rynek uregulowany. Kiedyś to była wolna Amerykanka i trzeba było coś z tym zrobić i tyle. Mhm.
Czy są jakieś strategie marketingowe Nike'a i generalnie takich dużych korporacji, które wpływają na świadomość konsumentów, o których taki przeciętny konsument nie ma pojęcia?
No powiem, to znaczy tak, nigdy nie wiadomo, co działa podprogowo, a co tak, że tak powiem, wyłożone na tacy. Niewątpliwie, jak mówimy o lojalności wobec brandu, to są takie elementy racjonalne i elementy nieracjonalne. Jak rozbiegaliśmy Polskę przez Run Warsaw i szereg innych imprez, które później powtarzaliśmy, Run Warsaw i tak dalej, imprezą roku zostaliśmy, to ten element emocjonalny było, kurczę, ja pierwszą koszulkę i pierwszy bieg 5 kilometrów to było z Nike'em, a później było 10 kilometrów.
Taka relacja była.
Tak, to jest relacja, tak? Bo wszystkie firmy chcą zbudować relacje. Bo lojalność to kiedyś to myślano, że to tylko są rabaty dodatkowe i karta rabatowa, żeby tu przyjść. Ale teraz klient jest w zasadzie bardzo nielojalny ogólnie. Więc oczywiście skoncentrowany na cenie często i tak dalej. Chciwość to różne tam elementy są tego. Ale z drugiej strony właśnie jest wiele firm, które są bardzo lojalne wobec Nike. Tak? Z jakichś tam powodów. Osoby po prostu mówią, hej, to moje pierwsze buty, a to ja byłem w Stanach, a to coś, a to właśnie mój pierwszy bieg, a to oglądałem to, a to lubię Jordana, a to tamto, a to Serena Williams, prawda? Tego typu rzeczy, a ja jestem kobietą i coś i tak dalej, i tak dalej. Więc są takie rzeczy, które są niby namacalne, ale też czasami podprogowe. Ja bym powiedział inaczej. W świecie mody, w tym sportowej, to jakie kolory obowiązują, są agencje do tego, tak? Ile to za ileś sezonów, jakie będą kolory obowiązywały. I cała branża gdzieś się pod te kolory...
Są agencje do wyznaczania kolorów, właśnie, które będą w trendach.
Ale tak, tak. A ty nie wiesz tego. Ty myślisz, że zobaczyłeś w Londynie fajną dziewczynę, która jest ubrana na czerwono, i mówisz, to fajne, fajne, to ja też sobie taką koszulkę kupię.
Ja wiem, potrafię to tylko zauważyć po takich high fashion, tak zwanych brandach. Mm-hmm. Teraz wszedł taki mocny zielony, którego wcześniej nie było, ale to, czyli w takim razie te brandy musiały to wiedzieć pewnie już rok temu.
Niektóre z nich, te wielkie, to wiedziały, jakie to idą, co będzie. Czyli to jest w pewnym sensie podprogowe, bo wydaje ci się w ogóle, to jest w ogóle szerszy temat, bo nam się wydaje, że my racjonalnie kontrolujemy rzeczywistość.
Wydaje się.
I że nasze decyzje są racjonalne, a myślę, że tak chyba według badań 90% naszych zachowań jest nawykowych i stosowanych automatycznie, bo mózg to lubi, bo mózg chce mieć uproszczone, a nie się za każdym razem zastanawiać, czy ja mam to tą ręką chwycić, czy tą ręką chwycić tą szklankę. Po prostu, ta, która jest bliższa, tak, lewa. Nie? Mhm. I to jest nawyk, tak? Ja chwytam ręką tą, która jest bliżej szklanki, tak? Krótsza droga, mniejsza tam strata energii, wszystko jest dobrze. Więc my ogromną rzeczy robimy nawykowo. Mamy przekonania, które nami sterują i które, bo my uważamy, że tak jest, a tak może nie być po prostu. My wierzymy, że świat jest taki, a nie inny, a świat może być inny. To jest tylko to, co jest w naszej głowie. Więc to, co jest w nas, ja bym powiedział, że to, jak mówisz o podprogowym wpływie, który notabene jest zakazany w marketingu najczęściej, ale to są rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, że robimy, a jednak robimy. Tak?
Ciężko to udowodnić, co jest podprogowe chyba, a co nie.
No właśnie, no bo podprogowe byłoby chyba to, że na przykład w reklamie, w kinie coś puszczasz w ułamku jakiejś mikrosekundy i ktoś to widzi. Nie, on tego nie widzi, a nagle ma ochotę na Coca-Colę i takie badania też były. Ale tego nie można robić. Ale to, że ktoś lubi Cristiano Ronaldo, a on jest jeszcze przystojny i w związku z tym kobiety go lubią i kobiety mówią, hej, to no dobra, to ale fajny, nie? I te buty, ty kup tego Cristiano Ronaldo, te buty, stary.
Albo bokserki.
Albo bokserki, tak? I to mówi kobieta, a ona nie gra w piłkę, tak? No wiesz, to są, wszystko się tak gdzieś zapętla za tego. Natomiast ja tu raczej chciałem zwrócić uwagę na to, że wierzymy naszej intuicji, a intuicja nas zawodzi, po prostu nas zawodzi. No i to też ja mam kilka rad w książce na ten temat, jak to troszeczkę zweryfikować.
Mm-hmm. Co do Ronaldo, to ja pamiętam na tym właśnie Euro, o którym wspominałeś. Ronaldo miał tam bardzo specyficzną fryzurę i mam wrażenie, że to był taki punkt zwrotny w Polsce, gdzie faceci zaczęli robić sobie takie zaczesane włosy. Wcześniej tego kompletnie nie było w Polsce.
No właśnie.
I tak, też słyszałem to od fryzjerów, że właśnie fryzury męskie powstały. Było jakoś po 2012 roku.
No właśnie. No ale to prawdopodobnie był efekt uboczny, ale jak się obserwuje ikony, no to takie rzeczy po prostu dziwnie wychodzą, tak? W najmniej oczekiwanym miejscu tak naprawdę.
Mhm. Dobra, zamykajmy ten podcast. Jeszcze chciałbym cię zapytać o twój zegarek, bo zegarek też masz specyficzny, oprócz perfum.
To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ja nie przywiązuję do tego specjalnej wagi. I nosiłem jakieś trochę Nike'owski, tam był jeszcze taki brand, ten timing przez chwilę. Nie przywiązałem do tego żadnej wagi. Też nie przywiązuję wagi, żeby tutaj Porsche podjechać. To jest dla mnie tylko narzędzie, nic innego, chociaż miło jest przejechać się Porsche. To jest zegarek firmy Rado szwajcarskiej i mój menedżer jeden powiedział, Witek, ty musisz mieć porządny zegarek, to my ci kupimy. Ja mówię, nie, no to podprogowy, dobra, to sobie kupię, dobra. I poszedłem, a jakie marki? No to Rado. No i patrzę, fajny, taka, to jest w zasadzie bransoletka, tak naprawdę, co więcej, ona jest w jednym miejscu leciusieńko pęknięta i pan mi powiedział, zegarmistrz, mówi, 2000 zmiana tej szybki tylko będzie kosztować. Ja mówię, wal się to, ja jednak sobie pochodzę, tak? I czyli to jest jakby, ja w tym na 200 metrów nie mogę nurkować, ale on jest jakoś tam oryginalny. Podchodzę do tego, tak jak powiedziałeś, kolega powiedział, kup sobie i kupiłem. Jak kolega ten sam powiedział, a to teraz wymieniamy samochody, ty weź sobie, kup, ja ci powiem. BMW X5, tak? Ostatni samochód w Nike. No to przyszedłem, wybrałem szybko, bam, bam, a później pan mi to prezentował, przysłonięte i odsłonił. Ja mówię, fajny, super, siadłem, kurczę, to automat jest, rozumiesz? A wiesz, o co chodzi. Niektórzy dobierają te szczegóły, tutaj poduszeczka ta centymetr na centymetr, to musi być w takim kolorze. Po prostu to jak przedłużenie, wiesz czego.
Nie skupiasz się na tym.
Tak, ja po prostu są rzeczy dla mnie ważniejsze. Tak? Chociaż miło, bardzo miło. Tak? Doceniam, lubię, wydaję bardzo dużo na podróże, w dobre miejsca, nie szczędzę na to pieniędzy. Ale ja w książce piszę równo o tym, że chcę i kim jest, co mam, nie chcę, mam, nie mam. Taka tabelka do wypełnienia, ale druga tabelka to jest chcę, nie chcę, kim jestem, kim nie chcę być. Tak? I mnie bardziej ta druga tabelka interesuje.
I kim chcę się stać.
I kim chcę się stać, tak? Bo to jest wtedy bardziej dynamiczne, bo to jest jakby punkt wyjściowy do tego, w którym kierunku chcę iść i jak mówimy o misjach na firmę i na życie osobno, no to jest ważne ćwiczenie, żeby sobie na to odpowiedzieć, bo większość osób sobie niestety dość długo na to nie odpowiada z różnymi skutkami niestety dla siebie.
Dobra, to były słowa końcowe w takim razie. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie cię można znaleźć w internecie.
Bardzo zachęcam do followowania mnie na profilu na LinkedIn. Ja tam piszę i postuję tam o książce, ale też dużo komentuję i ludzie to bardzo lubią. Czyli profil na LinkedIn. Dalej mam tą stronę wkprofit.pl. To dla kogoś, kto chciałby indywidualnego mentoringu lub ma firmę i ma kłopoty jakieś lub chce przyspieszyć, a nie ma kłopotów, ale ze skalą to są problemy. Jest ten portal wktravel.eu, to jeśli chodzi o turystykę, w mniej oczywiste regiony, bo wszyscy wiedzą, że gdzie jest Toskania i Hurgada i Chorwacja, ale co znaleźć w Brytanii albo w, nie wiem, w Yorkshire, w Anglii albo we Francji, w Périgord, a to już tego ludzie nie wiedzą, a to jest równie ciekawe, może nawet bardziej ciekawe.
Tak, biorąc pod uwagę twój zegarek, na pewno znalazłeś tam ciekawe rzeczy.
O, bezwzględnie. Bardzo ciekawe doświadczenie, ale jeszcze trzecia rzecz to jest ten landing page Prawdziwy Lider w Firmie z Sensem. Można tą książkę kupić też normalnie w sieci jako e-booka i przez księgarnie internetowe. I wczoraj nawet hura, hura zauważyłem tą książkę w Empiku, w sklepie stacjonarnym,
proszę
co
bardzo.
Uznaję za wyróżnienie, no bo jak już oni, bo to oni jednak większość firm tych książek ściągają z magazynów centralnych od hurtowników, czyli uznali chyba, że może warto, tak? Więc tu w różnych miejscach można mnie znaleźć i w różnych podcastach teraz ostatnio wiele osób i na bieganie.pl i przy różnych innych miejscach.
Słucham.
Generalnie bardzo chętnie pomagam młodym ludziom szerzyć kaganek oświaty biznesowej, jak się stać lepszym człowiekiem i lepszym liderem. To jest taka moja misja na stare lata i jak mogę pomóc, to chętnie pomagam.
I dziękuję za przyjęcie zaproszenia, pomimo, że powiedziałem do ciebie Wiktor, a nie Witold i myślałem, że spaliłem salesa.
Nie usłyszałem i dobrze.
Poprawiłeś mnie.
Tak?
Tak.
A to widzicie, to podprogowo. Jezus, to przyrzekam.
Ale
nie
było
wiem.
Mi bardzo głupio, więc w każdym razie dziękuję, że przyszedłeś.
Dziękuję bardzo.
Kończymy podcast.
Cześć.
Na razie. Dzięki.